Witam, Fantasmagieria podcastu o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 680. Ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną jest Rafał Ściński, aka Sik. Witaj, Rafale.
Cześć, Damian. Dobry wieczór. Dzień dobry, słuchaczki, słuchacza.
No, drogi Rafale, bardzo się cieszę, że możemy się w ten upalny niedzielny wieczór spotkać. Nie wiem, czy upalny, ale...
Wiesz co, będzie upalnie na pewno. Będzie gorąco.
No bo podobno nadchodzi kolejna fala upału, a dla Irlandczyków to oznacza, że może wreszcie znowu będzie można wyjść nad wodę i korzystać z lata. Aha. Bo my tutaj nie przeżywamy takich, no nie wiem, takich załamań tych temperatur jak w Polsce czy w ogóle w Europie, więc to też jest takie ciekawe, ale duchota jest i ja trochę teraz jestem taki zgrzany, więc a dużo się dzieje w ogóle ciekawego, ale wiesz, żeby właśnie tak dotknąć tej normalności. Oczywiście musiałem przynajmniej raz na jakiś czas obejrzeć najlepszy film na świecie, Uznany za niewinnego, który okay. Ty cały czas jest na twojej liście do obejrzenia. Czy już obejrzałeś? Bo nie, pamiętam, nie. Że miałyśmy taki... Tak?
Miałem taki moment, ja ci to wytłumaczę wszystko, bo to ja nic nie kłamię. Miałem taki moment, że miałem stary dekoder z UPC i miałem ten film nagrany na tym dekoderze, ale... Coś się zepsuło i po prostu wymienili mi na nowy. I już nie mam tego filmu nagranego. A z tego, co się orientowałem, on jest chyba tylko dostępny w Apple. Więc ja nie korzystam z tego serwisu i no, nie obejrzałem go cały czas.
A teraz można się łatwo naciąć, bo na Apple to jest niestety ten serial z Jackiem Gyllenhaalem, który oczywiście sam Jake, jest świetny. Ja go uwielbiam jako aktora. Uważam, że to jest jeden z takich najlepszych aktorów takiego naszego pokolenia, nie? Bo on jest tak 40 plus teraz. Jak ja oglądałem, kiedy on zaczynał, no to był Donnie Darko, nie?
No wiesz, dzisiaj się zastanawiałem, czy nie kupić sobie do niego Darko na Blu-rayu.
Nie kupuj wersji reżyserskiej, chyba że wersja reżyserska będzie posiadała tą wersję oryginalną.
To znaczy, wiesz co, ja sobie chciałem kupić obie. Ja widziałem zresztą obie. Mam gdzieś tam, wiesz, jeszcze z czasów DivX-a to sobie ten film wypaliłem, bo tak mi się szalenie podobał, bo to było coś innego. Tam wiesz, tak jak ten początek, jeszcze nie byśmy w Unii Europejskiej.
To był film, który powstał w ogóle jako chyba taka bardziej etiuda, no nie tego, jak się nazywa ten reżyser, kurde, wypadł
Richard
z głowy.
Kelly.
Tak, tak. I te jego późniejsze filmy już nie były takie dobre. Nawet ta kontynuacja Donnie Darko też średnia.
A tego dałem spokój z tym. Ale ja na przykład, nie wiem, czy kojarzysz Southland Tales. To początek, pierwsze trzy akty były w komiksie wydane i później czwarty, piąty, szósty był filmem. Tam gra The Rock, gra tego boksera takiego dziwnego. Sarah Michelle Gellar, która gra chyba gwiazdę porno. Justin Timberlake gra weterana wojennego, takie dziwne.
Coś kojarzę, ale tak byś mnie tak zapytał taki... więcej, to nie. Tylko dlatego, że właśnie tak to wymieszanie gwiazd mi się gdzieś tam obiło uszy.
No i wiesz co, ja ten film nie jest jakoś za dobry, ale go lubię. Ma taki specyficzny, bardzo unikalny klimat. Więc ja go też dobrze wspominam, ale później chyba co? Chyba już później rzeczywiście jakoś mu nie wyszło. The Box, pułapka była chyba z Cameron Diaz.
Taki postapokaliptyczny, teraz to też mogę zmyślać. Co to był za film? Kurde, no wiem, że to już był właśnie, już wtedy, widzisz, miał ten budżet, nie? Jak on zaczynał z Donnie Darko, to wszystko było po tnianiości, że się tak wyrażę. I te wszystkie gwiazdy, które tam też zagrały, to też bardziej uwierzyły w ten projekt, albo były zachęcone tym i dla mnie to było, wiesz, mega...
Nie, tak jak teraz sobie patrzę, to on chyba już poza tym The Box pułapka w 2009, to chyba za bardzo niczego nie robi. Chyba, że jako producent może, bo dwa jakieś filmy Corpus Christi z 2019 i Soulmates, ale one nie mają nawet plakatów, nie mają obsady, nic. Producent? Nie. No, tak jakby właśnie. Jestem ciekawy, co się z nim stało. Muszę pośledzić, bo to jest właśnie ciekawe. A nie, jest trochę jako producent jeszcze, no ale to też w 11 roku ostatnio coś. No coś się stało, że po tym Donnie Darko zrobił tylko dwa projekty i zniknął.
No ale wiesz, ja tak właśnie obejrzałem ten Presumed Innocent i to zawsze uznałem za niewinnego i zawsze za każdym razem oglądam, to staram się coś wyciągnąć, czego wcześniej nie zwróciłem uwagi, albo zapomniałem o tym. I wiesz, to są lata 90., wiesz, to tam chyba 89., nie, jak to kręcili, wiesz, miał premierę w 90. roku. Więc wiesz, tam nie ma żadnych efektów specjalnych. Wszystkie zdjęcia plenerowe są w plenerze. Tam są fantastyczne zdjęcia panoram miasta, czy to przez okna, nie, w tych niesamowitych biurach, nie, tam jak wiesz, tam główny bohater rozmawia z byłym już prokuratorem generalnym, którego gra Brian Dehany. Tam jest, wiesz, na trzęsienie gwiazd w ogóle, jak tam jest, wiesz, Brian Dehany, Harrison Ford oczywiście, Raul Julia. I oni wszyscy są w tym biurze i tam, wiesz, oni, ta scena jest fantastyczna, ta dynamika między nimi, a ja jeszcze patrzę, jaki jest fantastyczny widok za oknem, no nie, tej panoramy. Oczywiście w książce to jest Kindle County, to jest takie fikcyjne county, gdzie tam w ogóle wszystkie książki Turoła się dzieją, nie, ta akcja, bo one są w ogóle, one są ze sobą powiązane, ale na takiej zasadzie, że to są sequele takie nie bezpośrednie, ale bohaterowie z tych różnych książek, z tego świata, oni się przenikają. Tylko te historie są zupełnie inne i one, i chyba po prostu ten Rusty Savage, który jest jakby bohaterem uznanego za niewinnego, on się po prostu pojawia chyba w trzech nowelach, bo dwie zostały zekranizowane. Ale to, wiesz, bardziej chodzi mi o to, że po prostu jak tam wszystko świetnie wygląda. I dla mnie to jest jeden z najlepszych filmów, jaki widziałem. Zawsze to będę chciał podkreślać. Teraz jak dosłownie przed nagraniem skończyłem go oglądać, to mówię, jak tam wszystko gra. Jak tam jest nawet ta intryga, jak ona jest utkana, jak tam wszystko się pięknie łączy. Więc jak w końcu kiedyś obejrzysz ten film, ja wiem, że już tak podniosłem tą poprzeczkę wysoko oczekiwań, to mam nadzieję, że docenisz. I no, to był w ogóle burzliwy tydzień. Już tak zmieniając temat. I no, co by nie mówić, chyba jakby lawina tych różnych wiadomości wcześniej sprawiła, że wydawało się właściwie, że nic już nas nie zaskoczy, nie? Że już jesteśmy przybici trochę tymi wiadomościami, tym, co się dzieje w Microsoftie, tym, jak wyglądają ceny, powiedzmy, podzespołów, więc jak mogą wyglądać ceny kolejnych sprzętów, prawda? Ten Steam Machine okazał się dwa razy droższy, niż byśmy sobie tego życzyli. Też pewnie dwa razy słabszy, niż byśmy chcieli też, żeby on jakby mógł wchodzić w szranki z konsolami obecnej generacji. Więc po prostu tych wiadomości było tyle, że już byliśmy trochę przybici. No nie, ja się zastanawiałem, czy my jesteśmy w jakimś takim miejscu, że owszem, gry będą powstawać, ale już nie będzie to coś takiego, co po prostu będzie takim American Dream, nie wiem, jak to powiedzieć. Wiesz, że jedynym hitem, który naprawdę jest absolutnie przebijającym wszystko i tego się spodziewaliśmy, no to premiera GTA 6, a właściwie premiera przedsprzedaży, która według jakichś tam, nie wiem, plotek, ja musiałbym to zweryfikować, ale ja słyszałem taką plotkę, że sprzedało się w przedsprzedaży 40 milionów kopii. Więc być może to dało trochę odwagi, chociaż wątpię, żeby takie decyzje były planowane na podstawie takiego impulsu. Dało to, nie wiem, może pretekst, albo jakby Sony uznało, że to jest ten moment, żeby ogłosić dwie wiadomości. I pierwsza, i to może zacznę chyba trochę od końca, nie? Tak jak one zostały podane, czyli dokładnie za rok, 1 lipca, zamyka się sklep cyfrowy na PlayStation 3 i na PlayStation Vita. Generalnie, powiedziałbyś sobie, no, kto jeszcze tak naprawdę kupuje te gry na PlayStation 3?
Na 3 nie, może nie, bo rzeczywiście trójkę już mam, powiedzmy, wszystko co chcę, to mam i używam go głównie od jakiegoś czasu, już teraz nie używam, ale głównie trójkę używałem do tych tam SingStara, mówiłem chyba nawet o tym, nie?
Tak.
Ale na przykład kupiłem DJ Hero i nawet nie odpaliłem.
Mhm. No i druga rzecz to jest właśnie PlayStation Vita, ale które
korzystam. Wiesz, kupuję sobie jakiś czas jakąś gierkę, tam już nie ma żadnych promocji na tym, ale czasami jakoś pierdołę sobie kupię, bo ja więcej używam Vity, w zasadzie teraz już nie używam tego codziennie, ale był taki moment jeszcze rok temu, że ja codziennie grałem na Vicie, a to grałem w Binding of Isaac, a to Supersonkę grałem, a to jakieś tam arcade'owe strzelanie, a to jakąś tam logiczną grę, a to Raymana. Także to było też taka konsola, wiesz, dla mnie prawdziwie używana na zewnątrz. Ja czekam godzinę na córkę, ona jest na zajęciach dodatkowych i mogę chodzić po Biedronce i robić zakupy, albo mogę sobie usiąść i w poczekalni sobie wyjąć konsolkę, podłączyć słuchawki i pograć. I ja naprawdę korzystałem w ten sposób jeszcze. Byłem takim dinozaurem, wiesz, w ogóle z Witą. No tak. Te dzieciaki patrzyły na mnie, bo w Młodzieżowym Domu Kultury jestem i patrzą na mnie, co
byłeś
ja mam.
Byłeś jednym
i, wiesz,
z tych, których można było policzyć na
Proszę
na
pana,
palcach,
co to jest? Ja mówię, to jest PlayStation Vita. O ja!
Tak.
Ale to fajnie tak. wygląda. Ja nie wiedziałem, że tak wygląda, nie? I takie dzieciaki podchodziły i się...
No ja moją PlayStation Vita ostatnio wyciągnąłem właśnie ze względu na to, że wróciła do kolekcji mojej Uncharted, Złota Otchłań, bo kiedyś jak ja ją kupiłem w ogóle na premierę, nie? W ogóle Vita to była konsola, którą kupiłem w dniu premiery razem właśnie z Uncharted. Jak przyszedłem Uncharted, średnio mi się podobała ta wersja ze względu na sterowanie i tam różne takie rzeczy, ale pomysły miała dobra. Ale po latach, wiesz, ten sentyment wrócił. I splułem sobie w brodę, że ja w ogóle sprzedałem tą kopię, oddałem ją i postanowiłem, że przyjdzie taki moment, że sobie kupię. Właściwie wyszłem na to samo, bo chyba kopia w sklepie używana kosztowała mniej więcej chyba tyle, co za nią dostałem, jak ją sprzedawałem, więc jakby wyrównała się ta energia w kosmosie. Ale ja miałem też na Vicie bardzo dużo gierek, właśnie takich małych gierek, które kupiłem przez store, ale ze względu na to, że ja miałem tylko bardzo małą kartę pamięci, to 16 giga, więc ja musiałem często żonglować, nie, wiesz, to skasować tą grę i sobie ściągnąć ze sklepu inną, no nie, i tak dalej. Ja wiem, że praktycznie, no nie, to tak naprawdę ja już właściwie na tej Vicie nie gram, więc nie powinno by mi być żal tego, że, bo pewnie nawet tego, to by się nie wydało, że na przykład nagle bym chciał wrócić, nie wiem, i odpalić sobie, bardzo fajna była wersja, nie wiem, czy pamiętasz, i ona, nie wiem, czy ona w ogóle teraz działa, bo próbowałem ją ostatnio uruchomić, ale coś mi tam nie grało, ta Motorsport, takie RC. Taki,
nie grałem taki w nią, gadaliśmy o tym chyba, mam tę grę mhm. nawet na kartridżu, znaczy na karcie mam w pudełku ją, ale...
O, no to fajnie, że ona wyszła w pudełku.
Wydaje mi się, że mam ją w pudełku, wiesz? Bo mam kilka, jak kupowałem używaną Vita, nie miałem nowej, nie ze sklepu, tylko dostałem parę tych i tam pamiętam, że były właśnie takie rzeczy, które mnie za bardzo wtedy nie interesowały, bo ja kupowałem Vita głównie pod Personę 4 Golden, pod gry Vanillaware, pod Dragon's Crown, pod Muramasę, Demon's Blade. I przyznam się szczerze, że na ten moment może gadam głupoty, ale wydaje mi się, że Motor Storma tego RC tam też był.
Mhm. Znaczy ja nie pamiętam, dlaczego akurat w wersji cyfrowej go kupiłem, bo ja na przykład mam kilka gier w wersji cyfrowej, nie? Na przykład, nie wiem, Soul Sacrifice, Delta, jakiś miałem, wiesz, taki moment, że chciałem sobie kupić właśnie coś takiego, takiego hack and slasha, jak to, ale, tutaj żeby się nie włączyła muzyka z tego, bo odpaliłem aż Vita z tych emocji, ale na przykład kupowałem też gierki z PlayStation Portable, nie? Na przykład mam Grand Theft Auto Vice City Stories, nie? I właśnie gram na Vicie i to jest, wiesz, i to jak mam już zainstalowane na Vicie, to mi się to nie odinstaluje, tak? To nie jest. Ale jeśli oni zamykają ten sklep, to pytanie jest, jak długo jeszcze ja będę mógł może nie kupować, ale ściągać te gry, jeśli najdzie mnie taka ochota, skoro je kupiłem, nie? I tu jest właśnie taki problem, który jakby się łączy też z tym drugim tematem, czyli też takim, że...
Tak, mam, przeglądam właśnie półkę i widzę, jest ten, no, jest pudełeczko.
Mhm. I wiesz, to się wiąże z tym, że druga wiadomość, którą na swoim blogu PlayStation ogłosiło, to było to, że widząc, jak zmieniają się postawy konsumenckie, gdzie są te preferencje, czyli ludzie częściej kupują w sklepie PlayStation w cyfrze niż w wydaniach pudełkowych, postanowili, i też można się domyślić, że będzie się to wiązało z ewentualną PlayStation 6, nie? Możliwościami PlayStation 6, że produkcja gier na płytach wraz ze styczniem 2028 roku się zakończy. I to oznacza, że po prostu nie będzie już więcej gier na PlayStation 5 na płytach, bo nawet jeśli nie jesteś Sony, a chciałbyś wydać grę na PlayStation 5, to i tak jakby zamawiasz te płyty, no nie? Te tłoczysz u Sony. Więc to nie będzie jakiegoś wyjścia, nie będzie jakiegoś limited run. Przynajmniej ja tego sobie tak nie wyobrażam, że na przykład, nie wiem, po 2028 będzie można zrobić, chociaż mogę się mylić, nie? Może mnie ktoś tutaj poprawić. I wiesz, I to spotkało się z, no, z dużym odzewem. I ja też jakby zareagowałem na to, bo widzisz, to są dwie sprawy. Po pierwsze jest tak, no, zmieniają się nasze trendy, zmienia się ta wygoda użytkowania, ale ja korzystam z płyt na PlayStation 5, bo ja kupuję praktycznie wszystkie gry, które gram na PlayStation 5 na płycie, właśnie z tą świadomością, że jeśli gra mi się nie spodoba, albo ją przejdę po prostu, to ją później odsprzedam i ta wyższa cena, która jest na PlayStation, na przykład w porównaniu do wersji PC-towej, nie ma dla mnie takiego znaczenia. Bo tu mam, jeszcze dochodzi wygoda gry na kanapie, na telewizorze, na sprzęcie, który jest zoptymalizowany. Znaczy ta gra jest zoptymalizowana pod ten sprzęt, więc nie muszę się martwić, że mój PC mógłby nie dociągnąć, żeby tam się to mógł brać.
Wkładasz płytkę i grasz, nie martwisz się o jakieś sterowniki,
dokładnie, o, tak.
Że coś się znowu pochrzaniło i przy jakiejś aktualizacji Windowsa nagle ci zintegrowaną kartę, znaczy no nie wiem, ty masz, nie masz laptopa, tylko masz teraz
dokładnie.
Dużą tak. skrzynię.
Wiesz,
ale tak wiem, o co chodzi, no. Mhm.
No właśnie, i to jest to, że ja rozumiem, że czasy się zmieniają, ale ja to odebrałem bardzo tak emocjonalnie, bo uważam, że to jest złe, że gdyby to się działo jakoś tak naturalnie, wiesz, bardziej, w tym sensie, że faktycznie wydaliby tą PlayStation 6, mimo że są absolutnie warunki ekonomiczne teraz niesprzyjające, żeby cokolwiek sprzętowego wydawać i ona miałaby ten napęd, nawet doczepiany tak, jak jest doczepiany do tych nowych modeli PlayStation 5, nie? Czy tam PlayStation 5 Pro. I była ta opcja, nie? To, ale ludzie po prostu przestali korzystać i weszli po prostu na ten poziom taki, że faktycznie bardziej się opłaca. To było zupełnie inaczej. Ja nie wiem, bardzo to PR-owo źle zagrało w tym momencie. Ale ja sobie też tak pomyślałem, że Sony, mając prawdopodobnie 10 razy więcej preorderów niż na GTA 6, niż Xbox, no to oni właśnie udowodnili sobie, że tutaj i tak są największe pieniądze, że żadne skarby, żadne wydania fizyczne nie dadzą. I to chciałem, zanim jeszcze rozwinę, bo no tam wiesz, jest parę takich... jak ty zareagowałeś na tą wiadomość? Jak ty pamiętasz, odczytałeś tego newsa, na nie co sobie pomyślałeś?
Ja zacznę od tego, że to, że oni rzeczywiście widzą tę tendencję, gdzie wydaje się, że procentowo, bo po pierwsze, od paru lat i tak rośnie, o ile dobrze kojarzę, albo nie, w zeszłym roku, czyli w 2025, wzrosła sprzedaż fizycznych wydań względem 2024, ale znowu w 2024 było tych wydań prawie dwa razy mniej niż w 2023, więc była ta tendencja, że to powolutku się zmniejszało, wiesz. Więc tutaj jest prawda, jakąś tam tendencję można zauważyć, ale to nie jest do końca tak, bo ich duże gry, ich wszystkie te takie marki, powiedzmy, no nie wiem, Ghost of Tsushima, Ghost of Yotei, to one się sprzedawały lepiej na płytach. To nie jest tak, że...
Znaczy, widziałem grafikę taką, która jakby nie pokazywała tego tak, aż tak superlatywa. Raczej bardziej było tak, że ta różnica między sprzedażą cyfrową a fizyczną nie była taka, jak oni powiedzieli chyba gdzieś w jakimś komunikacie, też pracowałem przy jakichś obliczeniach, że niby 85% w ogóle sprzedanych wszystkich gier to jest cyfrowo, nie? Więc to nie wyglądało aż tak, ale też nie było tak, że fizyczne faktycznie dominowały przynajmniej, bo jak pamiętam, że widziałem Tsushima, przepraszam.
Wysłałem ci teraz takie podsumowanie, które jest robione z tych ich raportów rocznych. Chyba nawet słyszałeś, że dostałeś.
Tak, to słyszałem.
I tutaj jest, tutaj jest akurat bez tych wyszczególnień na ich gry. Tylko tutaj chodzi o wolumen sprzedaży fizycznej, porównanie tam, co najwięcej, znaczy najwięcej PlayStation zarabia. Najwięcej zarabia na DLC, na tych wszystkich dodatkach, bo bierze z tego 30%, czy tam nie wiadomo ile, ale na tym najwięcej się zarabia. No i tutaj to, co mówiłem o grach ich studiów, to akurat Nie pamiętam, ja to gdzieś przeczytałem, ale co ja pomyślałem? Pomyślałem dwie rzeczy. Jedna to jest przykra dla, pewnie dla wszystkich słuchaczy, co powiem, ale ja mam nadzieję, że to walnie. Ja mam nadzieję, że to walnie wszystko, że będziemy mieli kryzys, że dużo ludzi potraci stanowiska, pozamykają się studia, że będzie naprawdę ciężko, jeżeli chodzi o ilość gier, które będą się pojawiały i to będzie konsekwencja tych wszystkich decyzji, bo jeżeli nie, to następni CEO i zarządzający Sony, może Microsoftem, ale mówię teraz o Sony, to się będą ci od przemysłu samochodowego i dostaniemy abonament na pada, gdzie będziesz musiał dopłacić, żeby mieć wibrację, dopłacić, żeby mieć haptykę. To jest takie obrzydliwe wydanie kapitalizmu, które jest chyba nazywane korporacjonizmem, czyli że absolutnie na wszystkim trzeba, wszystko trzeba optymalizować, na wszystkim trzeba zarabiać i najlepiej to traktować swojego klienta jak dojną krowę, która jak zdechnie, no to będą następne i następnych będziemy doili. Niestety to jest bardzo przykre. Dla mnie osobiście ja korzystam z płyt, bo ja się wymieniam. Ja kupuję, mam kilku znajomych, z którymi się wymieniamy płytami. Każdy z nas kupuje co jakiś czas jakiś tytuł fizycznie i przechodzi go, podaje go dalej. Dlatego mamy taką możliwość, że sobie gramy w te duże gry i nie ponosimy takich olbrzymich kosztów, jakby się mogło wydawać, nie? Że ja gram, no nie wiem, w ciągu roku powiedzmy w takie na premierach, w te takie duże gry, ale tak naprawdę ja kupiłem tylko 3 z nich, nie? A zagrałem w 8 albo w 9, bo mam na szczęście takich kolegów, którzy mi pożyczą Final Fantasy, którzy mi pożyczą jakieś no nie wiem, Sorosa czy coś w tym rodzaju, nie? Mhm. Więc mam ten komfort, że mam kolegów z PlayStation i rzeczywiście się kolegujemy, pożyczamy sobie te fizyczne nośniki. Więc tutaj na pewno stracę, ale uważam, że to, co zrobili, no wiadomo, no tam jest jakiś tam, Sony jest w kiepskiej sytuacji, że zdecydowali się na ten ruch, bo może nie chcą zamykać studiów, no nie wiem, nieważne, jakąś tam emisję czegoś zrobili, jakichś papierów swoich, żeby podreperować swoją sytuację. Generalnie nic mnie to nie obchodzi. Jeżeli by Sony miało zdechnąć, to jasne, to byłoby mi w jakiś sposób tam przykro, ale uważam, że może by to wyszło korzystniej. Nie wiem, tak sobie myślę, że...
Znaczy
że
to się nie takie wydarzy, trzęsienie ziemi, one
tak, znaczy mają pewne sposoby na zabezpieczanie tam swoje finansowe i tak dalej, mając dużo asetów. Ja sobie zdaję sprawę, nie? Że oni mogą sprzedać jakiś budynek w Tokio i mieć na następny rok operacyjne działanie i tyle, nie? Natomiast no, generalnie chciałbym, żeby coś odwróciło ten trend, bo będzie tylko jeszcze gorzej. To, co się stało na przykład w ich sklepie z filmami, gdzie ludzie mieli powykupowane
no właśnie licencje, to też chciałem wspomnieć.
Licencje, nie? Że, do filmów i nagle utracili, bo oni nie przedłużyli umowy z Canal Plus jako tego dystrybutora.
Ale
tracisz
to jest
dostęp
zabawne.
Do co zapłaciłeś. I w ogóle nie ma
no,
żadnych...
Właśnie o to chodzi. Umowa przedłużenia możliwości sprzedaży nie powinna dotyczyć tego, że jeśli ty kupiłeś jakiś film, no to do prawa właśnie nieograniczonego, albo nie wiem, jakaś dzierżawa na 999 lat jakiegoś danego medium. A tu się okazuje, że nie. Właśnie to jest to, że te, jak sobie tak myślałem o tych grach właśnie z PlayStation 3, no nie? My, jak, znaczy ja jako retro fan, no nie, i tak dalej, mam gry sprzed 40 lat. W pudełkach, czasami nie, no bo to też one są wydawane na przykład, nie wiem, na tych minikonsolkach, nie? Już nie mówię o emulacji, nie? Bo to jest zupełnie coś innego, nie? To jest coś, co powstaje oddolnie właśnie ze względu na to, że jakby produkt znika z rynku i nie można go w sposób nieuczciwy, nie wiem, legalny zdobyć, no. Więc tak, więc sięga się po tą szarą strefę. Ale chodzi o to, że to są gry i to jest cała historia, wiesz, tego gamingu. Wiesz, no to jest niesamowite, że my jesteśmy w takim wieku, że my przeżyliśmy właściwie, można powiedzieć, powstanie medium i jego upadek.
Może nie upadek, ale...
Tylko jego wygaszenie, bo chodzi mi o to, że za 20 lat może faktycznie w ogóle nie będzie konsol. No już przejdziemy do tego streamowania w internecie, no nie wszystkiego. Może nawet nie za 20 lat, może za 15, może za 10. I naprawdę wszystko będzie jak ten Netflix, to nie tylko, że już w końcu będzie tak działać, że nie będzie takiej różnicy, nie? I faktycznie konsole fizyczne czy komputery, one przestaną mieć znaczenie, bo młodzi ludzie w większości nawet nie posiadają komputera. Czasami nawet ten tablet nie jest u nich jakby urządzeniem, z którego korzystają, bo wszystko jest jednak, opiera się o telefon. Te telefony zastępują komputery, zastępują konsole, zastępują sposoby na nawiązanie kontaktu z rówieśnikami i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc po co im komputer? Po co, nie? I to jest, wiesz, bo wracając właśnie też do tego, co powiedziałeś, nie? Że ja uważam, że niestety, kiedy to rypnie, to i tak zawsze niestety to będzie tak, podkreślam to niestety, bo chodzi mi o to, że najpierw oczywiście ci najmniej odporni na to, czyli właśnie ci pracownicy szeregowi, nie? Oni oberwią po uszach. To oni najpierw stracą pracę, bo oni pierwsi będą zastąpieni przez, nie wiem, albo przez jakieś narzędzia AI, które mogą teraz robić rzeczy, które oni robili, albo później przez kolejne jakieś cięcia kosztów, redukcję zatrudnienia. To co, wiesz, ja nie śledzę Twittera na zasadzie takiej aktywnej, chociaż jestem bardzo aktywny ostatnio, bo zauważyłem, że jak się wyrazi jakąś taką opinię, która faktycznie jest zeitgeistowa, no to ona rezonuje z ludźmi, no nie? No bo wszyscy się jakimś danym tematem przejmujemy, ale mówię, że nie śledziłem ostatnio i nie wiem, czy na przykład, nie wiem, Asha Sharma przestała zabierać głos publicznie, nie? Odkąd te takie największe newsy zaczęły jakby te plotki krążyć, nie? No bo te plotki w tym momencie urosły z tego, że podobno chcą wygasić albo sprzedać 3 studia, do tego właśnie, że dowiedzieliśmy się, że gra, która była w produkcji przez, w jakimś tam stopniu, no nie była w produkcji, nie wiem jak to, czyli Blade od Arkane, że ten projekt jest anulowany, nie? Obok takich innych gier jak State of Decay 3 i tak dalej, ale akurat na Blade to mi trochę zrażało, bo to miał być Immersive Arkane, ludzi, którzy, o ile się nie mylę, to byli ci sami, którzy dali nam Dishonored serię. Więc dla mnie, i to chyba, i ostatnia ich gra to było Deathloop, no to też było to bardzo dawno temu, nie? I oni pracowali na tym Blade i w końcu tak się to przeciągało. Być może właśnie, nie wiem, powinni bardziej crunchować, ja nie wiem, cokolwiek. Ale okazało się, że ten produkt nie zostanie dowieziony w najbliższym czasie i Microsoft doszedł do wniosku, że nie ma sensu go wspierać. Bo sam fakt, nie, że to jest jeszcze licencja, więc on nie tylko musiałby zarobić na siebie, ale jeszcze zarobić dla licencjodawcy, tak? Wiesz, nie wiem, jaki tam kawałek tortu idzie do Disneya. No, to powoduje, że wiesz, że... Ale wracając do tej oryginalnej misji, bo chodzi mi o to, że po prostu Asha Sharma się przestała odzywać, wiesz, jest jakiś taki armagedon tego wszystkiego. I problem właśnie jest taki dla mnie, że jak mieliśmy te wydania pudełkowe, no to była jakaś taka, czy dla kolekcjonerów, czy dla normalnego gracza, też jakby takie uczucie, powiesz, posiadania produktu, a nie licencji. Mimo, że teraz nawet jak odpalisz grę, to przeważnie to jest albo installer, musisz podpisać, czy zaaprobować jakieś terms and conditions, więc jakby to nie jest już to samo, co było kiedyś. Niemniej jakby tak fizyczność tego nadal jakby tak dawała ci takie wrażenie, że tą grę posiadasz. A właśnie posiadanie wersji cyfrowej, to już nie jest to samo. I to, co się stało ze Studio Canal+, czyli właśnie, tak jak powiedziałeś, miałeś na swoim koncie jakieś filmy kupione, Sony straciło licencję, nie zwróci ci pieniędzy, usunie z biblioteki nie tylko właśnie z tej do możliwości kupna, ale też z biblioteki filmów, którą ty zakupiłeś. I to jest skandal, moim zdaniem. I o tym się bardzo mało jakby mówi w kontekście tego, że kilka tygodni wcześniej Unia Europejska jednak postanowiła nie żadnej legislacji w sprawie Stop Killing Games robić, bo uznała, że wszystko, znaczy, no, jak jest teraz, jest dobrze. Lobbyści zadziałali. Wiesz, ja nie mam...
Znaczy, jakby tutaj mówimy o Komisji Europejskiej.
Tak.
To komisja wypowiedziała się, natomiast z tego, co ten nie chcę mówić autor, ale ta osoba, która stoi za Stop Killing Games, jest mówiła pozytywnie dosyć o tym, co się mówi w Parlamencie Europejskim, jeżeli chodzi o tę legislację, że to nie jest, niekoniecznie to przepadło wszystko i że jest szansa, że pójdzie inną ścieżką legislacyjną, nie przez komisję. Także tutaj możemy, Damian, jeszcze mieć jakieś...
Oby coś z tego dobrego wyszło, tak.
Natomiast ja Stop Killing Games nie wiem do końca, mówię, ja zawsze byłem... Może nie sceptycznie, ale nie do końca rozumiałem założenia. Ty mi to kiedyś tam próbowałeś wytłumaczyć, ale ja nadal nie rozumiem na przykład, jakby to miało wyglądać, że ktoś wypuszcza grę i gra, kupuje tam, nie wiem, parę tysięcy osób i na końcu gra tam 200 parę osób w nią i oni decydują się na zamknięcie tej gry i już, bo to jest multiplayer, więc już nie będziesz mógł grać. I znaczy ja rozumiem. Akurat... I teraz posłuchaj mnie. I teraz, tak. Nieważne jaka duża to by była gra, ale załóżmy, to jest małe studio. I teraz oni musieliby zapewnić na, nie wiem, za bardzo to rozumiem, czyli musieliby, zbankrutować, czy na jakich zasadach by to, żeby nie musieć utrzymywać tej infrastruktury pod tę grę. Albo na przykład zamykają grę i mówi, no to udostępnijcie kod, żebyśmy mogli sobie robić własne serwery i mogli grać niezależnie od was, ale na przykład na tej samej na tej samym kodzie jest ich następna gra. Ale z drugiej strony, jak udostępnić znaczy, to osobom nie było... prywatnym, na przykład to nie... jeżeli jesteś też, jest RODO w Europie i tam są dane, które są, załóżmy, objęte ochroną RODO przez właściciela tych serwerów, nie? I nagle jakiemuś innemu podmiotowi.
To nie o to chodzi. Ja nie za bardzo wiem,
jakby to miało wyglądać. Nie umiem do końca tego...
No to już ja ci wytłumaczę tak, jak ja to myślę. Chodzi o to, że takie sytuacje miały miejsce od zarania gamingu i nikt nigdy nie miał pretensji do dystrybutora czy do studia, które utrzymywało jakąś grę multiplayer, że oni w pewnym momencie uznali, że
no to po co
jest za mało graczy i ten. No nikt nie płacze za Highgardem, nie?
Ale wiesz, no tak,
nie dlatego,
ale,
że nienawidzi tego.
Ale to nikt nie mówi... w momencie powiedz mi, gdzie stawiamy granice? Bo
no to nie, no to już
jest
tłumaczę,
są gry, które
bo...
ktoś lubi, ale to będzie tylko obowiązywało tych, których gry lubimy, czy o co chodzi?
Nie, to już ci tłumaczę. Chodzi mi o to, że to nie było tak, że to że stawia się jakieś nierealne warunki, bo zacząłem od tej preambuły, bo chodziło mi o to, że gry multiplayer zawsze gdzieś w jakimś takim założeniu, no nie, opierają się tylko i wyłącznie na aktywnych graczach. Więc jak nie ma aktywnych graczy i to nie przynosi pieniędzy, to normalne jest, że one po prostu w jakimś stopniu wygaszają i nie można mieć nierealnych oczekiwań. Bardziej chodziło o to, że od jakiegoś czasu stworzył się taki trend, który sprawił, że gry wymagają na przykład aktywacji online albo bycia online cały czas, a nie są multiplayerowe. I tym takim punktem zapalnym, który sprawił, że ludzie się eksplodowali, to było The Crew, które było grą singleplayerową, że się tak wyrażę, między innymi, można było grać tam chyba w multi, ale chodzi o to, że ten komponent singleplayerowy, on był do rozegrania bez potrzeby bycia połączonym do serwera, ale jednak kod był taki w grze, że musiałeś być podłączony do serwera i w momencie, kiedy Ubisoft postanowił zakończyć działanie tego serwaniem tego, to uśmiercił The Crew. I to była gra, którą pewnie mało kto grał, ale ona stała się jak, wiesz, takim punktem zapalnym, który sprawił, że ludziom otworzyły się oczy, że jeśli jest jakaś gra i tych gier jest coraz więcej, no ile razy teraz kupujesz grę, żeby nie skłamać, pudełkową i jest napisane online activation required, albo online required to play. Ja tak sobie myślę, ale to jest gra single player, nie? No Crimson Desert, który ja bardzo lubię, nie odpalić tej gry, mając pudełko, ale mając konsolę niepodłączoną do internetu. No musisz ją zainstalować i musisz ją zaktualizować, wiesz, czyli musisz przynajmniej raz podłączyć, nie? Plus jest taki, że później jak już to zrobisz, to nie musisz być podłączony do internetu, ale chodzi o to, że jest bardzo dużo takich gier i chodziło o to, żeby być takim proaktywnym. I to Stop Killing Games właśnie było takie, że okej, jeśli jakaś gra może być za pomocą jakiegoś patcha odłączona od tego serwera aktywacyjnego, nie, Ale żeby ona istniała, nie? Że jeśli ty ją zakupiłeś, masz ją w swojej bibliotece, bo ja, moim koronnym przykładem tego, że tylko to nie jest wina akurat producenta gry, tylko to jest decyzja wydawcy co do zabezpieczenia DRM, które wykorzystali, to jest gra, którą mam na Steamie, ale jak ona się instaluje, to ona się instaluje z DRM-em aktywacyjnym, ale serwer aktywacyjny tego DRM-a już nie istnieje. Więc ja już nie mogę w tą grę zagrać.
Mhm.
Więc teoretycznie ja mam tą grę, ale ona jest nie do uruchomienia. I to jest właśnie ten problem. Oczywiście ja nie tłumaczę bardzo elokwentnie tego, co w założeniu nie, jest, ale ta kwestia, o której ty mówisz, ona jest podjęta. I to nie o to chodzi, żeby właśnie utrzymywać gry multiplayer, które jest tak, że są i zawsze były. Ja pamiętam, że 20 lat temu były takie, wiesz, prywatne serwery, na przykład Warcrafta. I ludzie sobie jakoś rodzili to. Więc to nie trzeba się martwić na przykład o to, żeby tego się nie dało robić, ale jakby ten problem nie dotyczy gier multiplayer, nie? Tylko dotyczy bardziej właśnie ogólnie tego zjawiska, że na przykład możesz mieć jakąś grę, która jest pod decyzję, znaczy decyzja, że kupujesz grę, która jest teoretycznie twoja, ale tak naprawdę kupujesz licencję i chodzi o to, że ta licencja w pewnym momencie może być ci odebrana bez powodu, bo akurat w terms and conditions jest tak napisane. I to jest właśnie takie założenie. Oczywiście ja to bardzo upraszam, ale generalnie nie chodzi o to, żeby jakby stawiać nierealne wymagania, bo tego się nie da przeprowadzić na takiej zasadzie, że jakiś mały twórca tworzy sobie jakąś fajną, małą grę z komponentem multiplayer, ale później nie jest w stanie tego utrzymać. Więc nie możesz jakby prawnie wymusić tego, żeby on jednak to robił, mimo że ten. Więc bardziej chodzi o to, nie, żeby te gry łatwiej było prezerwować, że się tak wyrażę, z takiej kalki językowej, nie? Żeby one mogły być zachowane i żeby one nie były tylko zachowane w formie wideo, tylko można było je zagrać. I wiesz, generalnie jest tak, że ta scena, ta szara strefa, ona archiwizuje gry. Ja nie wiem, prawdopodobnie za kilka lat będzie możliwość, nie wiem, z odpalenia w emulacji, nie wiem, gier z PlayStation 5, więc ta biblioteka zostanie zachowana. Tylko fajnie by było, żeby było to tak łatwo, jak jest teraz z filmami, z tym, żeby to było dostępne.
Mhm. A drugi taki, bo tak mówiłem, dwie rzeczy mi przyszły na myśl. Jak przeczytałem tego newsa i wiesz, to jest tak, mówię na przykładzie PlayStation, ale umówmy się, że nie jest żaden z tych dużych graczy bez winy tutaj. Bo to, co robi na przykład Nintendo z jakimiś oddolnymi inicjatywami, ubijając jakieś takie fanowskie remake'i, przyczepiając się o byle co, jeżeli chodzi o twórców cyfrowych na YouTubie, o jakieś tam mamy w prawo cytatu i oni tego w ogóle nie uznają na przykład i blokują filmy, zrzucają monetyzację, blokują całe kanały, ścigają, dbają o swoje, nie? Ale te praktyki są no takie sobie nieprzyjemne dla graczy. To jak ciągłe podnoszenie cen abonamentów PlayStation teraz podskoczy, pewnie PS Plus, Game Pass, który jest okrajany i podwyższona cena, zamykanie studiów, które są lubiane, bez tak naprawdę jakiegoś powodu, bo wychodzi gra, dostaje nagrodę, podoba się, bo dostaje dobre recenzje i miesiąc później zamykamy studio, bo nam nie pasuje, bo Japończyk jest tam głową i się pewnie ciężko dogadać. Czy PlayStation, które teraz w tym momencie mówi, nie będziemy wydawali gier na Blu-rayach, nie? Ale to jest też firma, która Sony to jest firma, która jest też producentem filmowym, która ma studio filmowe i pod sobą kilka marek filmowych i co nagle teraz pomyśl sobie, że te filmy nie będą może też miały fizycznej dystrybucji już, nie trafią na płyty, a może muzyka nie trafi już na płyty i będzie tylko w streamingu. Do czego zmierzam, Damian? Ja poznałem dealerów, którzy mieli lepsze podejście, bardziej etyczne do klienta niż branża gier do graczy.
Bo to jest korporacja.
To jest skandaliczne, stary. To, co oni robią i co... jak bardzo doją nas. To jest absurdalne wręcz, że mają tak olbrzymie pieniądze od nas i ciągle dokręcają śrubę, ciągle coraz bardziej chcą więcej. Ja rozumiem podniesienie cen sprzętu, bo tak wygląda nasza rzeczywistość z sztuczną inteligencją, która jest zasobożerna. Ale uważam, że trzeba zapomnieć w ogóle jakieś plemienności typu gracze Xboxa, gracze PlayStation, czy wiesz, PC Master Race. Nie, powinniśmy się, tak wiesz, to jest takie górnolotne, co teraz powiem, ale powinniśmy być jak najbardziej skonsolidowani i każdą złą praktykę piętnować. I to jest tak, nie zagłosujemy portfelami, bo ja widzę, że ludzie w ogóle, a ja już od 10 lat nie kupiłem nic fizycznego, bardzo dobrze to zlikwidują, to tak. będą lepsze gry, bo będzie w końcu handel używkami się zlikwiduje. Tylko, że ja nie chcę tłumaczyć konsekwencji istnienia tylko cyfrowej biblioteki i jak nie chcę nikomu tłumaczyć, jak bardzo jego cyfrowa biblioteka jest patykiem na wodzie pisana. Tak jak powiedziałeś.
Dokładnie.
Likwidują ci licencję, po prostu cofają ci ją, nie masz. Ja miałem taką Dokładnie. Sytuację, tylko mi PlayStation akurat oddało 100 zł. Za to, co kupiłem. Ale to było jeszcze na PlayStation 3. Że nagle zniknęły mi gry, które kupiłem. I to nie tak, że ja byłem po pijaku je kupiłem i nie miałem
nie pamiętasz,
ani śladu
tak.
nagle. Wydawało mi się, że kupiłem, bo ja je zainstalowałem, włączyłem i miałem chociażby na ślad w trofeach, że te gry miałem, nie? Ale oddali mi, doładowanie mi 100 zł, dali tyle, 99 zapłaciłem, doładowanie mi dali 100 zł i nie. I to było naście lat temu, to było era PlayStation 3 jeszcze, nie? Także taki ja to przeżyłem, ale też przeżyłem kradzież konta na PlayStation. I ktoś mi przejął konto i połączył w ogóle ze swoim kontem, to też jest zabawne ten, połączył ze swoim kontem na Epiku i zainstalował sobie te moje gry, które miałem. Oczywiście najlepsze było to, że ja nie miałem wtedy dostępu do PlayStation. Ja w ogóle byłem na wyjeździe i umierałem przez 48 godzin w środku, gdzie to też były czasy, gdzie ja praktycznie tej cyfry miałem niewiele. Naprawdę parę gier miałem, no kilkadziesiąt może, nie? Teraz mam pewnie, nie chcę mówić, ale może 5-10 razy więcej nawet niż wtedy. I wiesz, ja przeżyłem kradzież konta, taką jak przeżył RetroTata, gdzie stracił bibliotekę Xboxa, gdzie support w ogóle mu w żaden sposób nie pomagał. To wszystko jest, słuchajcie, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo umowne, że wy coś, że wy macie do tego dostęp. Także powtarzam, ja uważam, że to jest... Wchodzimy na drogę najgorszych praktyk, jakie były, że teraz mają już taką, myślę, że mają taką pozycję, że mogą absolutnie wszystko przepchnąć. I dlatego uważam, że jeżeli nie będzie jakiegoś trzęsienia ziemi, to będziemy cały czas, Damian, mieli gorzej.
Czy trzęsienie ziemi to mogłoby być właśnie wtedy, żeby ludzie się odwrócili od konsol, co jest oczywiście
ile milionów powiedziałeś, ile milionów GTA 6 było w preorderach?
No ja słyszałem 40 milionów.
40 milionów, no to właśnie widzisz.
Co nawet jeśli brać pod uwagę, że okej, normalnie Sony dostałoby 30%, bo to jest tyle się, powiedzmy, w sklepy cyfrowe dostają jakby, to jest ich udział. Być może Take-Two Interactive doszło do wniosku, że może negocjować, bo ma najlepszą grę, największy hit dekady, dwóch dekad, 100 dekad, nie wiem, w historii gamingu i może z nimi negocjować i być może Sony nawet zeszło do tych 10%. Cholera wie. Bo oni
ale
przecież musieli się
wiemy,
dogadać do tego, że
dali,
najlepsze.
Nie dali kasy Rockstarowi jako powiedzmy, no nie wiem.
Współproducenci.
Może nie współproducenci, ale jako powiedzmy, gdzie reklamują GTA 6.
Sama ta naklejka, nie? Że najlepsza wersja jest na PlayStation 6.
Dokładnie. Wiesz, czy tam nie sypnęli pieniędzy, no chociażby za to, że na reklamach była wyłączność, w telewizji, które lecą.
No właśnie. I widzisz, ja widzę tutaj problem z tym, że gdyby oni chcieli, i to pokazuje ten wykres, o którym wspomniałeś, tak, że skoro zarabiają najwięcej na DLC, to zrobić kilka takich DLC, które byłyby tanie w produkcji, ale interesujące, czy to są właśnie, nie wiem, historyczne, jak Zbroja dla Konia, czy jakieś inne rzeczy, które paradoksalnie mogą kosztować niewiele, ale przy produkcji gry to jest nic, no bo, wiesz, te kosmetyki, które od wielu lat wiemy, że one utrzymują te duże gry, nie? Że to musi być. Ja nie mam w ogóle pretensji do tego, że gry mają jakieś właśnie zawartości jakichś dodatkowych stron, jakieś kosmetyczne, które nie wpływają na samą grę. Jakby ja nie muszę mieć te rzeczy, żeby jakby doświadczyć tę właściwą grę. I to jest super. I te używane kopie, które krążą w tym, za każdym razem jak ktoś nowy dostanie tą kopię i tak mówi, kurczę, podoba mi się ta gra, może za nią zapłaciłem, ale kupię DLC. To jest ten czysty zysk. I teraz tak, przy kopii cyfrowej, jeśli one będą, nie będą aż tak powszechne, nie? Bo nie będzie się liczyła liczba użytkowników, którzy zagrają w grę, ta liczba nie będzie podawana, tylko liczba sprzedanych kopii, to automatycznie też ta liczba tych DLC będzie mniejsza sprzedanych. I teraz tak, dałeś te takie argumenty, które ktoś może właśnie używać, że wygoda i tak dalej. Wiele ludzi od wielu lat kupuje cyfrowo. Ja na przykład nie kupuję w ogóle cyfrowo praktycznie. Znaczy kupiłem parę rzeczy, ale zawsze to jest tak, że ja muszę sobie kupić zdrabkę, doładować konto i tak dalej, bo po tym słynnym włamie na PlayStation wiele, wiele lat temu, na pewno pamiętasz, ja po prostu nie podłączyłem nigdy karty kredytowej do konta Sony. No po prostu tak doszedłem do wniosku, że nie będę tego robił, mimo że ja wiem, że to już jest, wiesz, już na tyle to zabezpieczyli, że nie muszę się przejmować, wiesz, ale po prostu tego nie robię.
Ja też nie kupuję dużych gier takich, wiesz, załóżmy, że jest premiera, tak jak było chociaż ostatnio, Crimson Desert kupiłem na płycie. Ale
Silksonga, gry, bo był tylko cyfrowy.
Dokładnie, ale na przykład takie gry jak Cairn, czy Absolum, takie indyczki, wiesz, tego mam całkiem sporo. Cult of the Lamb, które ostatnio sobie tam pogrywałem, no, Tainted Grail kupiłem też w cyfrze.
Ja też uważam, że te małe gry, te popierdółki, które kupujesz za 5 zł, żeby zdobyć w 2 minuty platynę dla ludzi, którzy...
dla mnie ten shovelware w ogóle nie istnieje.
Tak, ale to też jest... Ale my tego nie widzimy w sklepie, bo mi się w ogóle to nie pojawia, ale to też stanowi tą liczbę do tego procentu, który później wywinduje tę liczbę. Tylko właśnie jeszcze jest tak, że okej, mamy to Sony, tylko tak, ceny bardzo rzadko, chyba że masz tam plusa, to już tam jakąś tam zniżkę dostajesz na kupno gier, ale gry w cyfrze w sklepie Sony bardzo rzadko są tańsze niż wersje pudełkowe.
Nigdy nie są.
Bardzo rzadko, tak, bardzo rzadko, albo nigdy, albo chyba, bardzo
że,
rzadko.
Chyba,
bardzo
że
rzadko.
Tego... chyba, że mówimy o Sekiro, które, nie wiem, w ogóle ceny nie traci, jeżeli chyba chodzi o pudełka. I w pewnym momencie pudełko. Chyba była jakaś taka promocja, 40% było taniej. To się trafiło raz, tak, nie?
Tak, tak. I wiesz, i chodzi o to, że nie ma tego argumentu, żebyś w naturalny sposób, poza wygodą, przesiać się całkowicie na cyfrę. I nie ma też właśnie takich promocji częstych na PlayStation Store, bo ja spotkałem się z argumentem, który jest słuszny w swoim tym, że narzekasz na to, że Sony zamyka dystrybucję fizycznych płyt, ale przecież grasz na PC-cie, gdzie właściwie od 20 lat jest tylko dominująca.
No tak, no i to też jest dla mnie
cyfrowa dystrybucja.
Jeden z właśnie tych dużych graczy, który największy grzech, że to wszystko... zaakceptowaliśmy, położyliśmy na ołtarzu walki z piractwem. I,
tak, ale platforma PC jest platformą otwartą. Na platformie PC
możesz
masz
kupić
nieograniczoną liczbę sklepów. Ja mówię nieograniczoną, dlatego że oczywiście dominuje Steam, który na moje oko to jest jakieś 80-90% rynku. To tak na moje oko. Reszta to jest GOG, to jest Epic, Xbox, Ubisoft, EA App i jeszcze mnóstwo małych sklepików. Ja jeszcze pamiętam, jak się nazywali twórcy tych Sins of Solar Empire. Oni mieli swój sklep dawno, dawno temu. Myśleli, że będą mogli wejść w szranki ze Steamem. Bardzo się bardzo się przejechali i w końcu chyba nawet nie, czy nie zamknęli tego sklepu i wiesz, i gry po prostu są już na Steamie dostępne. Ale wiesz, chodzi o to, że ma rzeczywiście.
Ale są jakieś sklepy z kluczami, nie? Sklep, to, które,
dokładnie,
które
dokładnie.
Nawet sprzedają te klucze na Steama, ale mają lepsze ceny. No, z różnych
no tak,
tam
ale
względów.
Nawet wiesz, kluczykarnie to jest jeszcze jedno. Ale chodzi mi o to, że to natrzęsienie tych sklepów tworzy jedną rzecz. Tworzy konkurencję. I na Steamie ja bardzo dużo gier kupuję. Kupuję też na GOG-u. Rzadziej albo wcale na Epiku, dlatego że akurat mi ten sklep nie leży, ale czasami się zdarza, bo mogą też mieć dobre promocje. Ale te właśnie te promocje robią. No, ja teraz kupiłem sobie znowu jakieś kilka parę gierek, bo miały jakieś zniżki na poziomie 80% albo i mniej. I to Sekiro, o którym ty mówiłeś, że ciężko jest dostać w dobrej cenie, to teraz jest w promocji za 50% na PC-cie, nie?
No, ale na płycie jest, tak jak patrzyłem, bo chciałem kupić komuś na prezent, to tam niewiele ta cena zeszła.
No tak, tak, bo są gry, które jakby trzymają tą wartość i to jest w ogóle ciekawe, że akurat Sekiro, taka bardzo hardkorowa gra i przez to mi się wydaje, że ona jest niszowa i sprawia, że jednak ludzie rzadziej po nią sięgają, więc jakby nasycenie rynku jakby używanymi kopiami o tym, jak ktoś przeszedł Sekiro i oddał, to jest ten. Chociaż są ludzie, którzy robią cuda z Sekiro i po prostu uwielbiają po prostu przechodzić tę grę w różne magiczne, na różne magiczne sposoby, ale generalnie chodzi o to, że PC jest po prostu platformą otwartą i jest tam konkurencja, stąd masz, powiedzmy, nie da się tego bezpośrednio porównać. Ja jestem jak wielu użytkowników PC-ta i tak dalej, Steama, już bardzo łachy na cyfrę, dlatego że, wiesz, kiedyś, teraz przestałem w ogóle śledzić, nawet nie wiem, co jest w ofercie, ale niemal co paczka Humble Bundle, to ją kupowałem. Po prostu ja mam na Steamie, nie wiem, no żeby nie skłamać, z 800 gier. Nie wiem, ile z tego, może połowa, to są rzeczy właśnie, które kiedyś kupowałem w Humble Bundle. Albo w innych jakichś tych, wiesz, chodzi o to, że po prostu mnóstwo jakichś mniejszych gier i tak dalej. Chodzi o to, że tego nie będzie na w sklepie cyfrowym Sony, bo Sony nie dopuści do tego, żeby mieć konkurencję. A jak nie masz konkurencji, to dyktujesz ceny. I wystarczy kilka takich hitów, no ja nie wiem, no wystarczyłby jeden oczywiście raz na 5 lat i Sony nic nie musi robić jak GTA 6, ale chodzi mi o to, że wystarczy, że będzie kilka takich hitów. Nie, Wolverine się świetnie sprzeda, a już premiera ma 15 września i to już buduje dla nich, no nie, o, patrzcie, jakie mamy słupki sprzedaży, to już nam się opłaca, nie musimy się martwić o nic. I to jest właśnie to, że oni nie muszą walczyć o klienta, dlatego że a, Xbox całkowicie się wyłożył, żeby być jakąkolwiek konkurencją, jeśli chodzi o to, żeby ten... Bo jeśli na Xboxie... Chociaż są gry, nie wiem, gdzieś widziałem, że ta sama gra, która była na PlayStation 3, była w połowę cen na Xboxie. I gdyby po prostu udało się przywrócić tę konkurencję, to żeby, te, żeby było więcej platform takich high-endowych, to może Sony musiałoby się zastanowić, czy faktycznie dawanie absurdalnie wysokich cen na swojej platformie ma sens, bo jeśli ktoś może kupić tę samą grę taniej o połowę na konkurencyjnej platformie, to powinien to zrobić, nie? I ta lojalność do marki w końcu się skończy. Nie? Tak to widzę.
No to ja powiedziałem, no moim zdaniem powinno być z koniec z tą plemiennością. I ja nie mówię, że tutaj nagle ludzie powinni kochać tak samo PlayStation jak Xboxa, tylko odwrotnie. Ludzie powinni tak samo mocno, z taką samą zawziętością walczyć z konsolą, a właściwie z producentem, z właścicielem licencji, nie wiem jak to nazwać, ale tym zarządzającym licencjami, który konsolę masz. Nawet większą niechęć powinieneś czuć do niego, bo kupiłeś u niego produkt i on ci ma w jakiś tam sposób, no nie wiem, z tobą się opiekować, być wobec ciebie fair, wobec ciebie jak najbardziej, bo wydajesz tam grube dziesiątki tysięcy euro, złotych. Masz tą bibliotekę kilkanaście lat i te praktyki powinny być moim zdaniem jak najbardziej korzystne dla ludzi No ale to tak jak powiedziałem, korporacjonizm i że wszystko się musi świecić na zielono i tniemy to, które, te, gdzie jest najmniejszy słupek, tak. Bo wtedy będziemy mieli zysk w dzień indziej jeszcze większy i to jest przykre, no to jest, tak. To jest coś, co, tak. Co jestem...
Znaczy, dla korporacji nie istnieje jednostka, jest klient, znaczy, ale no... klient... Ale klient nie ale w klient, postaci tej...
Ale
tego...
stary, już mówię o PlayStation. Żadnej polityki zwrotów. Centra pomocy w jakiejś Ameryce Południowej i w Indiach, które handlują twoimi danymi i kradną te największe konta, bo przecież jest ten preceder, gdzie kradnięcie tych największych kont, gdzie mają najwięcej tego właśnie... tych platyn, tak? Nie wiem, czy słyszałeś o tym. To przecież te konta ludzie potracili nie przez to, że mieli, nie wiem...
Nie mieli zabezpieczeń.
Zabezpieczeń, czyli nie mieli jakiejś tam dwuetapowej, czy jakiegoś jeszcze dodatkowego sposobu zabezpieczenia. Nie, ich dane wyciekły przez centra obsługi klienta. Gdzie właściwie jesteś skazany na jakiegoś chatbota, AI, gdzie mają absolutnie to, czy ty jesteś, kim jesteś, to nie liczy się, nie, że ty miałeś 15, tak. 16 lat tam konto i pomoc praktycznie zerowa, nie możesz porozmawiać ze sobą w języku swoim, bo ona ledwo mówi po polsku albo w ogóle nie mówi po polsku. Maile wysyłane, pisane przez AI, gdzie rozumiem, ale to nawet nie ma jakiegoś pochylenia się nad twoim problemem. Dostajesz ticket i później ten ticket spada i no niestety nie udało się rozwiązać swojego problemu. Nikt się na to nie spojrzał.
Tak.
Stary, tak. To jest jeżeli, tak przynajmniej ja sobie to wyobrażam, że jeżeli się ciągle twoja firma rozwija, to rozwijaj tę infrastrukturę, rozwijaj ten soft, no nie, może to nie jest, ale to jak zarządzasz z tymi wszystkimi swoimi usługami, żeby ludzie byli, no nie wiem, cały czas zadowoleni, a to mamy taką N-szytyfikację, która cały, no tak. Wszystkie twoje usługi są coraz bardziej do dupy. Są coraz gorsze.
Wiesz co, no bo zaczynając od streamingu, jest trend.
Kończąc na konsoli, którą używasz, jest coraz gorzej, tak. coraz mniej fajnie, coraz więcej frustracji to wywołuje. Coraz więcej strachu, bo to jest najgorsze. Stary, ty się teraz martwisz, bo no teraz tak, masz ileś tam gier i chciałbyś kupić to PlayStation 6, żeby mieć mocniejszą konsolę, bo jesteś tam z nimi przez wszystkie generacje i czujesz... że no masz tą bibliotekę cyfrową, ale masz też 200 tytułów w szufladzie albo na półce, nie? I teraz, no ja kupię nową, ale czy ja, po pierwsze, czy będzie mi stać, bo to będzie może kosztowało 5 tysięcy, może 6 tysięcy złotych, czy ja będę mógł korzystać z tych płyt na PlayStation 4, PlayStation 5, tam będę mógł włożyć tego Blu-raya gdzieś, czy ja będę musiał kupić kolejny napęd, bo może ten napęd, który ja kupiłem do PlayStation Pro, który okazuje się, że było tak...
Znaczy nie, to akurat jest powiedziane, że to nie na wszystkie istniejące płyty jakby to nie wpłynie. Jakby nie musisz.
Ale czy będziesz mógł podłączyć do PlayStation 6?
Nie, to nie będzie. To już będzie czysto cyfrowa konsola. Jak ona powstanie, ja mam takie wrażenie,
no właśnie, czyli
ona,
teoretycznie...
Ona albo to... powstanie w 2000, pod koniec, w któreś święta, 2027, słyszałem też taką opinię i dlatego już od stycznia nie będzie, ale to już mi się wydaje, że to dopiero w 2028 na święta możemy zobaczyć.
Bo oni mają największe wpływy, wiesz, z DLC, to sobie wyobrażają, że wszyscy są takimi szczęśliwymi graczami gaczy i grają w Genshin Impact, tak. I ZZZ i hej, no przecież to na tym zarabiają, więc oni, nie wiem, to dla mnie to jest porażające, naprawdę, wiesz,
tak.
Jesteś skazany na jakiś tam strach, bo ci mogą kraść konto, nie dostaniesz żadnej pomocy, skasują twoje licencje, na które wydajesz. Teraz zastanawiasz się, czy kupić cokolwiek w iTunesach na przykład, bo skąd, dlaczego Apple na głowie na przykład miało nie zrobić czegoś takiego, nie?
No tak.
Chociaż wierzymy, że Apple...
Tak naprawdę się nie stawiam. Apple akurat jest dobrym przykładem, nie, bo ty nie oglądałeś chyba, ty nie pamiętasz. Pamiętasz ten odcinek South Parku, który był właśnie poświęcony temu, że ludzie nie wiedzą, co podpisują. I w umowie z Apple było absolutnie wszystko, między innymi to, że można zrobić ludzką żdżownicę, czy tam stonogę.
Stonogę.
Pamiętasz ten...
Nie, nie pamiętam, mów, opowiadaj to, bo na się skaczę, mogę coś tego nie
znać. I faktycznie to był taki moment, że oni to wyegzekwowali, no nie, w jakiejś tej sytuacji. Ale chodzi o to, że generalnie chodzi o to, że korporacje, tak jak powiedziałeś, one mogą, one tylko patrzą na człowieka, czy one tylko w jakiejś takiej pierowej sytuacji będą się pochylać nad kimś, nad jednostką, jeśli właśnie będzie dym, jeśli będzie szum medialny, jeśli im to wizerunek albo w social mediach, albo gdzieś nadwyręży. Jeśli tak nie jest, jeśli nie ma tego jednego takiego przykładu, że coś się może dziać, to oni absolutnie będą wszystko ignorować. Na social mediach będą ci pisali, ok, rozumiemy, współczujemy ci, skontaktuj się z działem klienta, na pewno ci pomoże. Albo daj nam jakieś szczegóły na privie, my to prześlemy dalej. Ale na tym się to kończy. Dlaczego? Dlatego, że korporacja, tak jak powiedziałeś, oni tylko patrzą na zyski. I oni nie patrzą na jednostki, oni patrzą na trendy. Wiesz, masz po prostu całe narzędzia, które ci pokazują, co wpłynęło, w jakim momencie, na sprzedaż, sprzedaż czego i czy możemy na przykład znowu wywołać taką sytuację, która sprawi, że będzie ten, czy to nam się opłaca, czy nam się opłaca, żebyśmy ten, czy na przykład, nie wiem, ceny powinny być w taki sposób pokazywane, czy w taki sposób. To jest wszystko i wyłącznie jedno wielkie takie obliczanie czy konstruowanie właśnie takiego mechanizmu, który ma w sposób taki, jak na przykład kiedyś i to, co teraz się zarzuca social mediom, nie? Miało przyciągać twój tak zwany engagement, nie? Czyli po prostu korporacje robią wszystko to, co jak o tym myślisz, to po prostu ci zgrzytają zęby, no nie? Ale to nie jest tak, że tam jest, wiesz, że tam są sami bardzo źli ludzie, no nie? Tylko chodzi o to, że w korporacji nie ma patrzenia na jednostkę, na człowieka, na klienta, tylko na ogół właśnie w kwestii zysków. I dlatego oni nie widzą znaczy, oni słyszą głosy tych jednostek, dostają dużo jakby tej informacji zwrotnej od sklepów. Przecież to położy sklepy komputerów, których tak jest bardzo mało. Wiesz, co one będą sprzedawać? Zamienią się w lombardy sprzedające używane stare gry, bo też kwestia jest
Nintendo taka... Nintendo Switch, game cardy.
Tak, tak. Bo w takim razie, no nie za 2-3 lata, jakie nowości się pojawią w tych sklepach komputerowych? W Polsce akurat jest fajnie, bo jest bardzo dużo świetnie prosperujących, które znalazły się w nowej rzeczywistości sklepów z grami komputerowymi. Tutaj, gdzie mieszkam, tak naprawdę te sklepy, takie małe, praktycznie nie istnieją. Takie wiesz, że ktoś ma jakiś taki swój butik i sprzedaje gry komputerowe. No nie. Został jeden tak naprawdę duży sklep sprzedający gry, ale on jest częścią większego sklepu zabawkarskiego, tak? Mhm. Inne mniejsze zwinęły się, bo o ile jeszcze w Wielkiej Brytanii te sklepy mają jakiś sens, tak? Na przykład, nie wiem, Game albo, nie wiem, no to są takie sklepy, no nie? To tutaj tego, to już się nie opłaca, nie? I była, na przykład był Game, wróci na przykład do Irlandii, w postaci małego wyciętego fragmentu sklepu Sport Direct, nie? Taki, który taki discount, ale znaczy discount, nie jest discount, ale to jest sklep, który sprzedaje ciuchy sportowe, wiesz, sprzęt sportowy, takie rzeczy, no nie? I taki mały fragmencik na drugim piętrze był poświęcony grom i był pod szyldem Game, nie? Game, który dawno się zwinął, no nie? Tak samo jak się zwinął GameStop. I po prostu to, co będzie za parę lat, no
tak,
to też
ale
to
jestem
wpłynie.
Bardzo ciekawy, jak będzie z elektromarketami, bo...
Będą sprzedawać pralki, telewizory
tak,
i tak dalej.
Tak, ale czy na przykład kupisz sobie, czy oni będą mieli w ogóle, jeszcze będą chcieli na przykład robić, wiesz...
Ale elektromarkety, tak szczerze, przeżyć do słowa szefa, ale
to gdzieś,
ja myślisz? Ostatnio jak byłem... Wiesz co, elektromarkety nie miały absolutnie żadnych skrupułów, ten najpopularniejszy w Polsce, żeby wyzbyć się sprzedaży filmów. Kiedyś to było tak, że wchodziłem sobie do tego sklepu i miałem taką przyjemność, bo ja po prostu lubię, ja mam po prostu tak często, że ja wchodzę do sklepu, którym i tu jest na przykład taki ten sklep, ten CEX, na pewno kojarzysz. On sprzedaje używane filmy, gry. Ale wiesz, wchodzę do takiego sklepu i ja sobie po prostu przeglądam, co jest na półce. I wiesz, ja robię ten słynny browsing z angielskiego, tak wiesz, i czasami po prostu odkrywam coś. I tak mam z komiksami, tak mam z książkami. Wchodzę do księgarni i po prostu nie idę po konkretny produkt. Bo jak idę po konkretny produkt, no to już faktycznie kupuję przez internet, bo wychodzi mi najtaniej, nie? Więc jakby przyczyniam się do tego, że te fizyczne sklepy upadają. Ale czasami lubię po prostu wejść i czasami wychodzę z tym. No nie? Z taką świadomością, że kupiłem coś, dołożyłem małą cegiełkę, ale te sklepy, które kiedyś funkcjonowały właśnie na zasadzie sprzedawania dóbr kultury typu płyty z muzyką, filmy i gry, to teraz musiałeś się przebranżowić, sprzedaję mnóstwo gadżetów. Mnóstwo gadżetów, takich wiesz, ja już nie mówię o Funko Popach i różnych takich rych, ale wiesz, jakichś takich duperelach, jakichś zabawkach, jakichś takich rzeczach, które absolutnie, no wydają się, że okej, mogły być jako takie gadżety na jakichś konwentach sprzedawane, jako ten, ale nie, że sklep nagle musi się zmienić i owszem, ma jeszcze ten dział muzyczny, który jest świetny, no bo właśnie to jest piękne, że ludzie chcą wydań fizycznych, że to, co mamy z tą rewolucją winylową od wielu lat, no pokazuje, że ludzie chcą mieć taki w ręku ten przedmiot, który później mogą na tym gramofonie położyć i go otworzyć, nie? I ja rozumiem, że jest ta prostota, jest ta wygoda, jest iTunes, jest Spotify, no ale jednak są ludzie, którzy chcą to robić. I tylko, że dla korporacji, która ma monopol w tym swoim sklepie, to jest nieopłacalne, bo oni te same środki przekierują właśnie na całkowicie na promowanie dystrybucji cyfrowej, czy jakby napędzanie tej dystrybucji cyfrowej, mogą zamknąć tą fabrykę, która tłoczyła te płyty, pozbywają się tych kosztów, pozbywają się kosztów logistycznych, pozbywają się kosztów związanych z łańcuchami dostaw, dystrybucją i voilà. No i co? No i niestety. Ja rozumiem właśnie, wiesz, ja rozumiem po prostu ten czynnik ekonomiczny, który na to wpływa, ale dla mnie po prostu jest przykre to, że my widzimy ten, to co ja powiedziałem na początku, że widzimy tą końcówkę tego gamingu, na jakim się wychowywaliśmy.
Jeszcze wam jedną rzecz powiem, bo bardzo chwaliłem portal, który stał się tak naprawdę moją podstawową konsolą, dlatego, że gram tam mniejsze gry, te, które na przykład nie mam zainstalowanych na dużej konsoli. I dla mnie do tej pory, do dnia wczorajszego, nie miałem absolutnie nic złego do powiedzenia, ale jest ta nasza przyszłość, która się też już rysuje i może będziemy mieli 50 parę lat, jak już nadejdzie, ale może być tak, że będziemy mieli te maszynki tego do streamingu. W sensie nie, że będą, tylko że tylko będą. Mhm. Że kupujesz sobie grę i grasz w nią gdzieś tam w chmurze. I słuchajcie, ja miałem już taką sytuację na portalu, że ja byłem w kolejce, że dostałem komunikat, że jesteś w kolejce oczekujących do grania i zaraz tam nastąpi połączenie, jak będzie twoja kolej. I mówię, co? W jakiej kolejce, nie? Mówię, przecież to nie jest... No tak. Nvidia, tam wiem, że chyba ona ma jakieś tam pakiety, gdzie jesteś w kolejkach, tam nie wiem, 100 godzin wykupujesz abonament czy coś, no nie wiem, tak kojarzę, bo też nie siedzę w tym, ale to mnie tak zaskoczyło i tak zabolało jeszcze dodatkowo, taka wiesz, jest we mnie gorycz, łamana na frustracja, łamana na smutek. No tak. I tak sobie też pomyślałem, wiesz, ja mam dużo innych zainteresowań i hobby, na które wydaję pieniądze, ale może zamiast, nie wiem, grania kupię sobie konia i będę go, nauczę się jeździć, może szermierka z konia, to też jest całkiem fajny pomysł, nie? No tak. Taka jakaś niekonwencjonalna i też będę miał skarbonkę, w którą będę wrzucał pieniądze i chociaż, wiadomo, ten koń kiedyś zdechnie, ale
korporacja mówi, ale to jest tylko ten jeden Rafał, a jak będzie więcej takich Rafałów, to i tak przeskalujemy, bo przecież większość ludzi kupuje cyfrowo.
Kupcie sobie, nie wiem, coś innego, jakieś hobby na zewnątrz, odprawiajcie sporty. No, w każdym razie tak żartujemy, ale no to jest taka myśl.
Nie,
że...
no bo ja bym nie chciał wyjść, bo to jest tak samo jak w dyskusji trochę jak o magazynach papierowych, nie? Że wszyscy tęsknią, że o, nie będzie już tej gazety, o, ten. No ale pytanie było wtedy, kiedy ostatni raz kupiłeś ten magazyn? Kiedy ostatni raz kupiłeś tą gazetę? I wiesz, i teraz się, no tak, trochę minęło, no nie? No właśnie. I dlatego też wiele ludzi w ogóle też taki ruch jest, nie? Że jeśli się jakaś gra podoba, to ją kup. To ją kup, nie? W sensie w pudełku, czy jakimś tam ten, nie czekaj na promocję. Jeśli jest gra, na którą czekasz, to ją kup w dniu premiery, a nie czekaj na promocję, no nie? Oczywiście nie można to tak, wiesz, to nie jest takie zero-jedynkowe, no bo są osoby, których może nie stać być, albo które faktycznie, nie wiem, no jedynie co mogą, aby ich je stać, na przykład właśnie mieć ten abonament w Plusie, albo abonament Game Passa i to jest wszystko, ale chodzi o to, że po prostu żyjemy w czasach, które no się zmieniają, te trendy jednak, wiesz, to gotowanie żaby jest jakie jest, no nie? I my po prostu w pewnym momencie ta wygoda zaczyna przeważać i to samo było ze streamingiem z Netflixem, tylko że Netflix właśnie, tak jak mówisz, no nie, ja się nie spotkałem nigdy w Netflixie z kolejkowaniem, ale mógłbym sobie wyobrazić, że jakby było tak, że na przykład Netflix nie miałby takiej potęgi, albo nie miałby tego, co akurat Netflix ma, czyli na przykład ma te lokalne, ja nie wiem, jak to się nazywa poprawnie, ale po prostu, że twój dostawca internetowy ma skrzynkę Netflixa i ty nie musisz ściągać tego filmu Netflixa z Ameryki i tak dalej, tylko ona jest lokalnie na tej skrzynce, którą twój dostawca ma. Trochę tutaj upraszczam to, ale ci, którzy wiedzą, to wiedzą, jak to działa, nie? Ale chodzi o to, że faktycznie, jak ja na przykład oglądam przez internet mecz, to niestety, bardzo często popularność danego meczu, a przecież jest teraz mundial, sprawia, że te obciążenia serwerów, no nie, są tak duże, że mi po prostu ta jakość tego obrazu spada. Tego nie było problemu w telewizji naziemnej, no nie, dawniej, czy tam w ogóle satelitarnej, no nie, bo to był broadcast, nie? Wszyscy mieli tą samą jakość, tak samo. I ten internet, ja wiem, że
ale
jest coraz szybszy,
ja chciałem
lepszy i możemy
ja
być przygotowani na stream.
Zaraz, stary, ja już taką sytuację miałem z Netflixem. Ja chciałem obejrzeć galę boksu i ten pojedynek Mike'a Tysona z Polem. I co tam się działo, to było po prostu Armagedon. Jeszcze obejrzałem chyba pierwszą i drugą walkę i to było tyle. Tam na Tysona obejrzałem wejście i to wszystko. I nie byłem w stanie obejrzeć. Wywalało błąd i że przeciążone serwery i tyle, nie? Także jeżeli mówimy o tym, że Netflix wchodzi ze sportami na żywo, to bardzo możliwe, że to jest jakaś rzeczywistość, która nas dogania.
No tak.
Jakaś przyszłość.
Tak, żeby zamknąć trochę ten temat smutny, bo tak jak mówię, to nie jest tak, że ja tutaj chcę wyjść na człowieka, który jest strasznie obrażony na Sony, że to robią, a mimo wszystko nie. Chodzi mi o to, że po prostu Sony mogłoby być bardziej pro gracze, ale wybrali inną drogę, no bo są korporacją i tak dalej. Ale ja mam po prostu taki wewnętrzny ból, że mija po prostu kolejna epoka i tyle, no. Ale pewnie po jakimś czasie się przyzwyczajamy do tego. Wyjdą gry, które chcemy bardzo zagrać. Nie wiem, kolejny na przykład Monster Hunter, kolejne GTA. No teraz GTA 6 jak wyjdzie, no prawdopodobnie za kolejne 10 lat nie wyjdzie kolejne, albo za 10 lat, za 15, to będzie. Być może to jest ostatnie GTA, jakie w ogóle widzimy. To jest
najśmieszniejsze. Za naszego życia.
No bo to jest absurd też i to jest coś, co w ogóle dla mnie jest paradoksalne. To już tak zmieniamy temat, to okej. Że jak wydłużyła się po prostu produkcja gier, nie? Wiesz, że ja oczywiście mógłbym wskazać pewnego dziennikarza amerykańskiego, który po prostu sprawił, że w tych wszystkich studiach jest teraz dużo lepiej i gry się
ale
przez
nie uważam,
to tworzy dużo
żeby,
dłużej.
No nie, ale to jest kwestia... znaczy, nie wyobrażam sobie... zatrudniasz po prostu więcej ludzi wtedy. I tyle. I to jest, wychodzi ci drożej, ale szybciej, ale tutaj mówimy o...
Ale im więcej ludzi, tym jest bardziej trudniej zarządzać właśnie takim projektem. To jest najgorsze, wiesz. Bo nie wszyscy dostarczają w tym samym tempie i nie jesteś w stanie tego zaplanować, bo kurczę, no jakbym wiedział na przykład, że jestem Microsoftem i mam niesamowicie duże pieniądze i bym wiedział, że na przykład, nie wiem, taki Blade jest prawie na ukończeniu, ale tam brakuje no tyle do zrobienia, to bym sobie pomyślał, kurczę, no mam ludzi, którzy na przykład w innym studiu zbijają bąki, to ich przesuwam do tego projektu. I być może takie rzeczy były i to też nie zadziałało, ale wiesz, co mi chodzi, że nie zawsze ta ilość idzie, to jest...
Mógłbym zamykać Arkane Austin i może też. Wtedy gra by była dowieziona na czas i nie byłoby problemów. Zamykasz studio, które jest tam pomocnicze, jasne, ono miało swoje projekty inne, niż ten główny Arkane, ale umówmy się, oni zamknęli im jakiegoś tam ich, w cudzysłowie kreślę, podwykonawcę. Załóżmy, że w Arkane Austin byli ludzie, którzy siedzieli byli specjalistami, załóżmy. Nie od tworzenia świata, nie od grafiki, nie od koncepcji, nie od reżyserii, nie od pisania, ale na przykład była grupa specjalistów, która była od dźwięku. I nagle oni zamykają im to studio i tych ludzi zwalniają i oni nie mają na przykład komu przerzucić jakichś, nie wiem, obróbki dźwięku, jakichś takich rzeczy technicznych. Nie twierdzę, że ten dźwięk jest. To jest jako przykład wymyślony totalnie, żeby ktoś się nie czepiał. Nie wiemy, jak to wyglądało. Nie wiemy, jak ten podział pracy był, jak wyglądał. Może tak to właśnie funkcjonowało, że mieli grupę w Stanach Zjednoczonych ludzi, którzy byli na miejscu i na przykład organizowali całą lokalizację anglojęzyczną. Tam, na miejscu robili. Nie musieli się zajmować tym ludzie we Francji. Mhm. No nie wiem, tak sobie to myślisz, to mogło tak funkcjonować. I nagle się okazuje, że nie masz grupy, która jest w Stanach Zjednoczonych, nie masz jakiegoś tam swojego zaufanego człowieka, który oprócz tego, że zarządza Arkane Austin, to jeszcze zajmuje się rzeczami, które możesz wiesz, w jakiś sposób na niego przesunąć.
Czy to by było tak, jakbyś miał faktycznie, tak żebyś mógł...
Chociażby rozmowa z licencjonobiorcą, no.
Tak, ale wydaje mi się, że niestety idzie się w innym kierunku, że musi się... wyszczupla się te studia i albo przynajmniej nie zatrudnia się nowych ludzi na stałe, tylko po prostu się kontraktuje. Kontraktuje się inne studia, które właśnie się pewnymi rzeczami zajmują i są zaufane. I wiesz, w Polsce są takie studia, które robią jakby zlecenia dla innych studiów, żeby im dokończyć projekty. I to jest właśnie to, że właściwie ta kontraktowość, no nie, jakby jest jakimś rozwiązaniem, tylko pytanie jest, dlaczego w Microsoftcie mimo tylu pieniędzy i tylu chyba dobrych chęci i jednak jakiegoś takiego chyba miłego poklepywania po plecach Spencera, który naprawdę miał wizję. Ja nie powiem, bo ja byłem kupiony taką wizją, albo nawet miałem taką wizję, że skoro Microsoft ma tyle pieniędzy i chce wypromować swój sprzęt, czyli zdominować, to musi mieć te ekskluzywy, musi mieć świetne gry. A skoro ma duże pieniądze, to może faktycznie wziąć te studia, które robią dobre gry, dać im tyle pieniędzy, ile potrzebują i żeby oni nie wyprodukują jakieś takie hity. Tylko to jest tak z muzyką, nie? No nie da się hitu zaplanować. Nie da się, wiesz, wymyślić, że ta piosenka będzie hitem. Oczywiście są zespoły, które mają predyspozycję do tego, że ich piosenka nowa może stać się hitem. Może, wiesz, nowa piosenka Taylor Swift może być... kolejnym super przebojem, nie? Ale chodzi mi o to, że z grami jest dużo ciężej, bo dużo, dużo dłużej powstają i są większym obarczony ryzykiem. I okazało się, że ostatnie gry, które wydał Microsoft, a wydawał je tak jakoś skromnie, nie były jakimiś super hitami, nie? Avowed było dobrą grą, ale nie wybitną, nie było hitem. The Outer Worlds 2 było spoko grą, ale też nie sprzedało się w jakiś taki sposób, który by pokazało, że okej, mamy console seller. Więc dla mnie ta strategia, która teoretycznie powinna zadziałać, nie zadziałała i teraz mamy po prostu czystki w jakieś przeszacowania, reset w Microsoftie i to jest właśnie niestety taki problem. A jeszcze do tego dochodzi to, że niestety i dużo jeszcze nie wiemy, ale być może właśnie jakiś taki przeżywamy dziwny moment w historii, który od jakiegoś czasu się wydarzał, zrzucany nie bez przyczyny na sztuczną inteligencję, że ceny podzespołów nie tylko nie maleją, ale wszystko nagle jest drogie. Jakby te same firmy, które zawsze rok co roku tworzyły lepsze, szybsze procesory i tak dalej, teraz okazuje się, że nie mogą. Te same firmy, które tworzyły pamięć i nasycały tą pamięcią rynki, nagle się okazuje, że one przerzucają moc produkcyjną na tworzenie innego rodzaju pamięci, więc już nie tworzą tyle tej pamięci dla konsumentów takich normalnych tyle i tyle. I to, co jest, od razu idzie do góry. Spekulacje cenowe. Nie wiem, podobno są jakieś pozwy co do kilku firm, że manipulują tymi cenami.
Powiem ci coś jeszcze. Wiesz. Właśnie się jeszcze bardziej zdenerwowałem. Bo trzymam pudełko MotorStorma RC. I tu jest napisane po prostu, że tu jest voucher z kodem na grę. Tak. Dobra, nie chcę. No dobra, nieważne, już koniec.
Czyli nie masz nawet kartridża. Czyli jesteś tak, jak wiesz, jak przysły posiadasz kopii fizycznej GTA 6 albo wielu gier na Switcha, bo game keycard to nie jest ten problem. Na pewno widziałeś w sklepie nieraz i bardzo dużo gier na przykład serii Lego nie jest sprzedawanych na kartridżach, tylko właśnie kod w pudełku.
Wiesz, przeglądam sobie to, co tu mam, nie? I tak, wiesz, wyciągnąłem to i po prostu, dobra, nieważne, no. Dobra, koniec tematu. Zmieńmy, co ostatnio graliśmy. Co ostatnio graliśmy, powiedz mi, co ostatnio grałeś?
No tylko chciałem powiedzieć, że właśnie na razie gram w grę, jak to się mówi, wyczekiwania na Steam Machine i tak sobie pomyślałem, kurczę, jaki ten Steam Machine, gdyby oni nie musieli się mierzyć z tymi wysokimi cenami tych podzespołów, żeby ta pamięć i te SSD nie były takie drogie, czy faktycznie w dobie tego, co się dzieje właśnie z Xboxem i z Sony, czy to byłaby taka realna konkurencja dla nich, jako, wiesz, no jako, nie, no, że wiesz, traktujesz po prostu Steam Machine'a jako konsolę, nie?
Po tym, jak po tej naszej rozmowie a propos Steam Machine, takich tak predykcjach, to gdzieś tam powiedzmy w pierwszym albo w drugim kwartale, teraz mamy drugi kwartał, bo się skończył, ale chyba w pierwszym kwartale przeczytałem taką wiadomość, też takiego informację, że były pracownik Bluepoint Games, też stracone studio, bo zlikwidowane przez PlayStation, twierdzi, że PlayStation wycofuje się z rynku PC, bo boi się zagrożenia ze strony Steam Machine. Nie wiem, na ile to jest prawda, nie? Na ile ten pracownik ma jakiś tam, były pracownik, ma jakąś wiedzę, która jest poparta rzeczywistym jakimś tam, nie wiem, predykcjami ze strony Sony. No ale kurde, może rzeczywiście to był jakiś tam, powiedzmy, alternatywa, nie?
Mm-hmm. No tak, tylko właśnie to jest to, że ten Steam Machine w tej cenie, on stanie się po prostu ciekawostką, gadżetem kolekcjonerskim. Ja śmieję, że kolekcjonerskim, bo na pewno ludzie będą z tego korzystali. To nie będzie jak te mini konsolki, wiesz, retro gadżeciki, które stoją na półeczce i tylko raz na jakiś czas odpalisz gierkę, tylko faktycznie one będą służyć, tylko nie będzie ich tyle, żeby one stanowiły jakąkolwiek, to będzie promil w tym.
Bo oczywiście powiem ci w ten sposób, bo jest bardzo, mamy nadprodukcję i one miałyby sens, gdyby tych gier powstawało mniej, miałbyś, nie wiem, nie kilka w ciągu miesiąca gier, które chcesz zagrać, nowych, ale gdyby była raz na jakiś czas jakaś, nie? I przez to, że mamy nadprodukcję gier, to te nie sięgamy po te retro konsolki, bo stary, chcesz grać w super grafikę, chcesz super nowe jakieś tam rozwiązania, a nie jakiegoś starego klamota, którego lubisz, bo jest starym, fajnym klamotem. Ja powiem ci tak, ja swojego Unbernika używam, ale najczęściej to jak gram z córką w Robloxa, ja gram na Unberniku, ona gra sobie na PlayStation i gramy sobie razem w jakieś gry na Robloxie. I to jest, bo to jest, wiesz, na Androidzie Unbernik, więc w taki sposób go wykorzystuję i on się sprawdza, jest bardzo, bardzo fajną fajnym urządzeniem. Przy okazji tam, ale tak, żeby kupowałem go z taką myślą, że będę grał w te wszystkie fanowskie tłumaczenia gier, które nie trafiły do Europy i do Stanów Zjednoczonych. Tych gier jest dużo, naprawdę są takie tytuły, które jestem zdziwiony, że one nie trafiły, że trafiały jakieś naprawdę szalone bzdurki, a jakieś takie naprawdę unikalne RPG, jakieś unikalne przygodówki, unikalne na zasadzie nie tylko fabularnie, ale w sposób przedstawiania grafiki, z jakimś art stylem ciekawym, z jakimś tam naprawdę fajnym soundtrackiem, one nigdy się nie przebiły. I wyobraź sobie, że już do tego praktycznie z tego nie korzystam. W sensie mam ze dwie takie gry, które sobie tam raz na jakiś czas odpalam. Są takie slow game'y, gdzie jedna polega na tym, że przeżywam wakacje na wsi w latach 70. na japońskiej prowincji i łapię owady i robię różne rzeczy jako dzieciak. I wyobraź sobie, że z tą myślą, gdzie kupowałem konsolę, to już tego nie wykorzystuję do tego.
No ale to też jest kwestia tego czasu, że mamy
nie ma czasu.
Za dużo właśnie, wiesz, jak byłeś dzieciakiem, to wydaje mi się, że miałeś jeden sprzęt. A teraz masz tych sprzętów kilka, co najmniej. i no, jesteś trochę na rozdrożu, a jeszcze tak powiedziałeś, dochodzą inne przyjemności, no, chcesz iść do kina, chcesz przeczytać książkę, film, to wszystko zajmuje czas. I ja się łapię na tym, że ja po prostu mam takie zrywy, że jak było Crimson Desert, no to miałem zryw na PlayStation 5, nie? Później teraz gram na Final Fantasy VII Remake i mam zryw na Steam Decku, bo ona tak dobrze chodzi na Steam Decku. Mhm. Kilka dni temu skończyłem, bo zrobiłem taki, kilka takich tych pełnych runów, nie? Bo to jest taki bardziej rogalik. Star Renegade. Miałem zryw na PC, więc to jest po prostu taki, wiesz, że mam to, że przerzucam się między platformami, nie? Być może inaczej byłoby, gdybym miał tylko jedną platformę, tego jednego peceta i na niej się koncentrował, nie? Ale to też jest właśnie to, że zawsze w jakimś momencie ten jakiś tam któryś z tych naszych sprzętów musi się kurzyć. No ale żeby tak, w co ostatnio graliśmy, bo tak, bo Steam Machine, to jak mówię, no, ja czekam na to, że mi wyśle propozycję sprzedaży Valve, a ja będę się wtedy zastanawiał, będę miał 3 dni, czy jednak dokonać tego zakupu, czy nie. I mam nadzieję, że to będzie tak długo odkładane, że tak, że nie wiem, jeszcze z parę miesięcy, że ja sobie dokładnie to przemyślę. I wszystkie recenzje, takie recenzje, ale nie przez youtuberów, influencerów, tylko już takich normalnych użytkowników, że one wypłyną i wtedy będę wiedział, czy to jest faktycznie gadżet, który jest super, bo jest ładny i wielkości GameCube'a, ale jednak skoro mam szybszego peceta, to lepiej, żebym przy nim został, czy jednak jest jakaś taka wartość dodana w tym. Ale to jest jedno. Ale w co grałem? Więc tak, jak no, rozmawialiśmy 2 odcinki temu, ale w poprzednim odcinku wspomniałem o Star Renegades i powiem tak, to jest gra, która myślałem, że ona nie jest aż tak stara. Ona jest chyba z 2020 roku. Gra wydana przez Raw Fury, więc oni mają taki dryg do tych indyków. Nie wiem, kto dokładnie, bo nie zwróciłem na to uwagi, żeby tak sobie zapowiadać, kto robi tę grę, ale to jest przy przepięknej pixelartowej grafice taki rogalik, gra taktyczna na zasadzie bitew takich, jak w japońskich RPG-ach. Także, nie wiem, że stoją naprzeciwko siebie te dwie drużyny, które ze sobą walczą, no i my po prostu wyprowadzamy te różne ataki. I to trochę zajawiłem to w poprzednim odcinku, no nie? Bo to były moje takie pierwsze wrażenia, ale ja wtedy to dosłownie byłem po paru godzinach, wiesz, jakby jeszcze nie rozgryzłem tej mechaniki, jeszcze nie czułem, że kontroluję to, co się dzieje. Od tamtego czasu władowałem chyba za 20 godzin i absolutnie po prostu tak się wkręciłem w tę grę, bo to jest tak, że generalnie ona jest rogalikiem i za każdym razem, kiedy wykonasz run, a run polega na tym, że my musimy, no tak uproszę to, pokonać złego, ale robimy to na takiej zasadzie, że my robimy takie, latamy na takich planetach, nie, bo to takie trochę science fiction i na tej planecie po prostu mamy do pokonania kilku przeciwników, w tym tego jednego głównego, który zawsze się pojawia po jakimś takim upływie czasu, nie? A to, co my zrobimy, ile my odkryjemy tego terenu, w tym czasie, no to już należy do nas, nie? Bo my też w ten sposób zdobywamy, rozwijamy nasze postacie, nie? Budujemy tą naszą drużynę, która na początku składa się z 3 postaci, a później może być nie wiem, nawet z 5, nie? Tam jeszcze później ktoś dochodzi, ale to już jest kwestia taka jakby tej fabuły, nie? I tak zacząłem, wiesz, te zależności rozkminiać, bo walka jest po prostu no, czystym miodem, bo każda postać ma swoje unikalne umiejętności, a dodatkowo jakby głównym takim, i to też pewnie jest coś, co w innych grach JRPG już mogło być, że mamy ten pasek inicjatywy. I ten pasek inicjatywy polega na tym, że my, zależnie od tego, jaki atak wyprowadzamy, tam się ustawiamy na tym pasku inicjatywy, nie? Ale zanim my te nasze ataki wyprowadzimy, na tym pasku inicjatywy, który jest właściwie takim odmierzaczem czasu, widzimy, kiedy, w którym momencie dany przeciwnik, z którymi walczymy, no nie, wykona swój atak. I my też możemy zobaczyć, jaki on atak wygląda. Więc to jest taka zabawa na też zbijanie tych inicjatywy, bo są takie ataki, które po wyprowadzeniu przesuwają go na tego przeciwnika danego na tej linii czasu inicjatywy. I nie da się po prostu tak grać, że będziesz po prostu wymieniał ciosy z przeciwnikiem. Wiesz, raz ty zaatakujesz razem, raz ty raz tam i wiesz, koniec, nie? Musisz cały czas planować, jak właśnie zbijać tą inicjatywę, bo jeśli go wypchniesz poza ten pasek czasu, to jakby mu wykonujesz przerwanie i on wtedy nie robi żadnego ataku, nie? I ja zauważyłem, że najfajniej mi się grało z takimi postaciami, no nie? Takie sobie wybierałem, które mają bardzo dużo takich właśnie ataków, które kontrolują tego przeciwnika, tak? Albo ogłuszają, albo zbijają inicjatywę. I ta gra tak przepięknie wygląda, bo to jest ten pixel arcik, ale on jest taki dokładny w szczegółach. Te postaci, każda jest jakby trochę inna, nie? Że jest, jest babka, która ma taki pancerz wspomagany i taki wielki miecz, trochę jak Cloud w Final Fantasy, nie? Ten Iron Sword, chyba tak się nazywa, nie? Ten taki charakterystyczny, kanciasty. No, jest jakiś snajper, no nie? Który może na przykład ściągać też przeciwników z drugiej linii, bo to jak jesteś ustawiony, nie? W przednia, tylnia linia, ma znaczenie. Więc to jest naprawdę bardzo wciągająca gra i
ten
fabularnie...
miecz nazywa się Buster Sword, nie Iron Sword.
Właśnie nie, znaczy, wiesz co, bo ja gram w tego remake'a i może coś przekręcam, nie? Bo tak może być, nie? Ale
tylko chciałem cię poprawić, żeby tam ktoś tak napisze, tak. Że ten ikoniczny to jest Buster Sword, ten taki, bo pewnie jest, wiesz, tam jest Mithril Blade na pewno jakiś, czy tam coś takiego, i pewnie jakiś Iron, coś tam pewnie jest, nie?
Znaczy, wiesz co, bo mogło mi się pozmieniać, bo ja bardzo szybko tam w którymś tam rozdziale, nie? Dostajesz lepszy miecz, nie? Który miał akurat więcej tych slotów
na materię.
I ja po prostu mogłem się mieszać. Ale
Master Sword ma tylko dwa, nie? Wejścia tam, dobrze pamiętam.
Tak, to chyba można rozwijać i to jest w ogóle, ale to jeszcze będę chwilkę o Final Fantasy VII powiem, bo też mam pewne spostrzeżenia, ale Star Renegades to jest w ogóle takie moje małe odkrycie, które ja powiedziałem, ja bym tej gry w życiu nie znalazł, gdybym nie poszedł do sklepu i nie zobaczył, że na półce jest wersja na Switcha, nie?
A masz polską wersję na Switchu? Aha, okej. Okay.
Znaczy ona jest, znaczy ona ma polską wersję, to wiem, ale to ja grałem ostatecznie, kupiłem ją na Steamie, na PC, no bo tak. Była promocja i zapłaciłem na Steamie 5 euro, nie? Zamiast 15, no. Mogłem na Switchu kupić, ale doszedłem do wniosku, że akurat jak już mam grać, to nie chciałem grać na małym ekranie, bo tam są bardzo małe literki i na początku, wiesz, ja się wczytywałem w to, co robię, też nawet czytałem te dialogi, by się okazało, że to jakby nie ma znaczenia, bo to jest w ogóle też taka gra, która ma jakby mechanikę rdzeń właśnie takiego japońskiego RPGa, ale pozbawionego celu tego fabularnego flafu, wiesz, niekończących się dialogów i tak dalej. Drobne rzeczy są. Jakieś tam spotkania w barze, jakieś tam pogadanki są. Ale to jest tak, że kiedy eksplorujesz mapę, nie? Daną planetę. Mhm. To jest tak, że jakby przechodzisz z lokacji do lokacji i to jest tak zwanym bridge'owaniem, nie? Jakby przebijasz się, no nie? Tak do kolejnego etapu i tam może być przeciwnik, to od razu to się kończy walką, może tam być po prostu coś innego, ale to kosztuje ci tam punkt takiego czasu i jak się te trzy punkty tego czasu odliczą, no nie? Te trzy ładunki, no to wtedy zapada noc i jest kumbaya przy ognisku, zagrywasz tam jakieś takie karty, które dają ci dodatkowe później w walce, kolejnych walkach jakieś umiejętności, jakieś dodatkowe buffy, ale też właśnie jest to, że budujesz relacje z tymi swoimi kompanami, to jest taki miernik właśnie tego poziomu tej zażyłości, tam widzisz po serduszkach, ile tej zażyłości jest i kiedy zbudujesz tak naprawdę świetną relację, to później masz takie wspólne ataki, nie? Takie komba, no nie? Więc tam jest dużo takich pomysłów, które wydaje mi się, ja nie jestem specjalistą od japońskiego RPG, że one się stamtąd wywodzą, nie? Ale to jest w ogóle nie, no. Star Renegades, kapitalna gra, bardzo ją polecam. Jest malutka, jeszcze pewnie się załapiecie na jakąś wyprzedaż steamową, więc bardzo ją polecam. No ale druga rzecz, którą właśnie no, gram dosyć dużo, chociaż mam takie wrażenie, że właściwie to oglądam film animowany. Jestem może, nie wiem, w którym, 10 rozdziale, więc jestem bardzo, bardzo blisko, nie? To jest właśnie Final Fantasy Remake 7, który gram na Steam Decku. I ta gra jest świetnie zoptymalizowana. Oczywiście ja tam nie ustawiłem sobie tego poziomu 60 klatek, bo wtedy się robi takie mydło, więc spokojnie na 30 można grać. Ta gra wygląda prześlicznie pod tym względem. Wiesz, jest ostra, te filmiki przerwnikowe, nie wiem, tam właściwie to mam wrażenie, że to jest tak, że chodzę trochę po tych slumsach, nie, po tej dzielnicy, gdzie oni tam mieszkają, idę na tą misję, ale w międzyczasie no po prostu non-stop są jakieś właśnie jakieś takie filmiki, gdzie te postacie gadają i ten Cloud taki tajemniczy, taki zamyślony, robi wszystko tam, wiesz, dołącza do tej drużyny, bo jest najemnikiem, nie? Ale jest ex-soldierem. Jeszcze mi to dużo nic nie mówi, tak jak mówię, ja nigdy nie przyszedłem oryginalnego Final Fantasy VII, ale wciągnęła mnie ta historia. Bardzo mi się podobają postacie. Od razu się zauroczyłem oczywiście, jak to stary chłop, no nie, w Tiffie. No bo te postacie są takie, tam nie czujesz takich negatywnych emocji. Rozumiesz, o co chodzi, że to jest niesamowicie, jak ta historia jest zbudowana. No i ta walka, która na początku wydawała mi się taka mało wyzywająca. Już bałem się, że to może być coś z Final Fantasy XVI, nie? Że taki samograj, że tam właściwie nic nie muszę robić. To jednak tutaj, szczególnie przy tych walkach z bossami, to musiałem, znaczy po pierwsze musiałem dbać o to, żeby upgrade'ować broń, czyli wykorzystywać te punkty, które się zdobywa na rozwój tej postaci, na rozwój tej broni. Ładować te materie, robić to z głową i no, podczas samej walki też jakąś taktykę zastosować, nie? Nie tylko, że wiesz, hack and slash, tylko właśnie blokować, unikać ciosy. Była taka jedna walka z takim bossem i no, po prostu stawiałem w cię, ale później doszedłem do wniosku, że ja pobawię się w tego tanka, nie? Czyli ja będę blokował te największe, skupiał na sobie te największe obrażenia, ale będę je blokował. A dam tym moim kompanom, no nie, żeby się wykazywali w odpowiednie umiejętności, które były zadawały więcej obrażeń, bo akurat tu były jakieś słabości, no nie, tego przeciwnika. I kurczę, no mi się strasznie podoba. Ja nie wiem, czy ty, Rafale, przeszedłeś tego Final Fantasy Remake, nie? Bo być może przeszedłeś, tak. mi wypadło z głowy. Tak, aha.
Ale nie wiem,
czy nie Rebirth, mówiliśmy... ale...
Nie, Remake, tą pierwszą część. Wiesz co, nie umiem ci teraz powiedzieć... ile po premierze, ale na pewno ja ją miałem w swojej topce ulubionych gier, kiedy to wyszło. I pamiętam, że była tam między nami dyskusja na temat tego, że no kurde, w jakiś tam sposób krzywdzące jest to, że ten remake nie trafił do nas na listę. Mhm. Nie wiem, czy pamiętasz tę naszą dyskusję, że to jest...
Czy mogłem pamiętać, taka, że to mogła być jakiś taki moment, który nowa przeważył? Gra, bo,
no, chyba tak, że to jest całkiem nowa gra, która moim zdaniem w jakiś tam sposób daje zupełnie inne... Bo podwaliny, powiedzmy, są bardzo podobne, mhm. Natomiast no, daje inne feel, inne
Nie no, zazwyczaj ta konstrukcja jest inna, nie? Wiesz, nie jest, mhm. wiesz, ten, bo ja też wspominałem o tym, że ja pograłem trochę tego oryginalnego Final Fantasy VII na PlayStation, żeby sobie zobaczyć, tak po prostu zobaczyć, nie? I co i jak. No i ten początek faktycznie jakby fabularnie to się łączy, nie? Wiadomo, że nie jest tak rozbudowany.
No jest tam atak na reaktor, jest. Tak. Wiadomo, że podobne postaci występują, podobne postaci giną. No, wiadomo, o co chodzi. Tam tak, jest tak, jednak...
No, ale jednak to jest dużo bardziej rozbudowana gra. No, to jest, wiesz, ten rozmach. Wiesz, ja uwielbiam...
No 40 godzin wychodzisz z pierwszego rozdziału, gdzie tam powiedzmy 4 godziny zajmowało...
Chyba aktu 40... bardziej, bo rozdziały to one szybko
aktu, tak.
Się.
Aktu. Że wiesz, że tam jest kontentu na 40 godzin, bo też możesz tą grę szybciej skończyć, ale tam wiesz, bardzo na przykład ja uwielbiam, nie wiem, czy doszedłeś do tego momentu, gry tanecznej, tej takiej, gdzie jesteś w...
Nie,
no to ci nie będę tutaj
spoilerował. Ale kojarzę, bo chyba gdzieś kiedyś widziałem na jakimś filmiku, tak, że coś takiego...
Uważam, że jest rewelacyjny, chyba. Tak. I to jest, że to jest po prostu fantastyczny moment takiego rozluźnienia. Ja mam bardzo dobre wrażenia. Do drugiej części przyznam się, że tam fabularnie tak, ale byłem już zmęczony tą drugą tam Rebirth i nie zrobiłem tam wszystkiego. Nie robiłem, tam jest masa rzeczy, masa minigier i takich, i karcianka jest i są dużo, znaczy karcianka, no tak, taka powiedzmy gra karciana. Ustawiasz figury swoje, ustawiasz i tam bardzo dużo utopiłem czasu i w pewnym momencie już po prostu miałem dość i jasne, w trzecią część pewnie zagram, ale no, to jest olbrzym, to jest kolos, tak. Pożeracz czasu na
oryginalne setki. Final Fantasy VII skończyłem, jakby znasz tę historię, tak? Bo ja rozumiem, że
ale
o ile...
Ja to w podstawówce, w liceum kończyłem. Stary, to było...
Czyli nie pamiętasz,
to było 25 lat temu. No, ja tam pamiętam coś, bo wiesz, no tam później było tak, że wyszedł nam ten dodatek w postaci gry TTP, gdzie Vincentem się gra, Dirge of Cerberus, a później mieliśmy Advent Children, ten film taki zrobiony, Final Fantasy Advent Children, który już oglądałem, to byłem na studiach.
On jest, przepraszam, że ci wejdę słowo, on jest prequelem czy sequelem do tej historii?
Sequelem.
Z gry, aha.
On jest sequelem. I wiesz, i mniej więcej ja miałem cały czas tę fabułę gdzieś tam w głowie, no też obejrzałem przez lata jakieś tam retrospekcje, które omawiały Final Fantasy, więc ja wiem, o czym jest ta gra i fabularnie wiem, jak ona się powinna kończyć, ale liczę, że tam się coś innego stanie. No, chociaż się nie liczyłem też, że druga gra się inaczej skończy, a kończy się też w taki sposób, jak pewnie większość przewidywała. Więc...
Ale wiesz, mnie zaskakuje to, że oni rozciągnęli to na te trzy gry, tą historię z tego i czy to się sprawdziło, wiesz, na zasadzie takiej, czy...
Sprawdziło się, czy, wydaje
tak,
mi się, że tak.
Czyli tam był content jest... w sensie tej fabularny, że można było tak rozbudować, że nie czujesz, że teraz jakby coś jest przeciągnięte. Bo ja nie mówię o tym, że coś jest nudne, bo musisz powtarzać. Chodzi mi o sam core fabularny tej historii, że dało się tak... Rozumiem,
na przykład w 16 miałeś takie przeskoki czasowe, nie? Tak. Gdzie to sobie to królestwo gdzieś tam, to królestwa sfunkcjonowały między pierwszym a drugim aktem. Tutaj jest cały czas pchana fabuła i te wydarzenia wokół i dużo jest bardziej rozbudowane. Widzimy jak pewne mechanizmy, które w poprzedniej części były tylko w jakimś tam dialogu wspomniane, tutaj wyglądają, nie? Że możemy zobaczyć dokładnie, jak coś gdzieś wyglądało, a nie było tylko wspomniane w jakimś tam dialogu. Ale jest bardziej rozbudowana niż, ten świat jest bardziej rozbudowany niż w siódemce. To jest nowa gra zupełnie. No, masz fabułę, to tak jest trochę tak, jak na przykład mamy film i Westworld. I mamy Westworld film, który napisał Crichton i tam jest cała fabuła. Są parki rozrywki, bunt androidów i półtorej godzinny film, czy dwugodzinny film z Julem Brunnenem. A później masz trzysezonowy serial na HBO. Swoją drogą nie można go nigdzie obejrzeć. To też jest
zabawna sytuacja. Dziękujemy, dystrybucja cyfrowa, tak. Kolejne dobro kultury.
To jest taki, tak, to jest taki kazus, że to jest właśnie Final Fantasy gra, a później mamy Final Fantasy grę serial, nie?
A czy oni powiedzieli dlaczego? Przepraszam, że taki wątek poboczny, ale czy oni powiedzieli dlaczego tego nie ma na HBO? Że Ed Harris się nie zgodził.
Czy wiesz co? Wydaje mi się, że tam chodziło o to, żeby ktoś, nie wiem, oni wycofali jakieś tam seriale pod optymalizację podatkową. I między innymi ten Ridleya Scotta, Wychowanie przez Wilki chyba tak trafił i Westworld. To było jakaś...
Co im przeszkadzało, żeby po prostu ludzie mieli sobie odtwarzać to z tej biblioteki?
Ale oni mieli, widać, mniej odtworzeń. Nie wiem, to jest Zaslav, wymyślił taką, a nie inną drogę i to wyleciało, nie? Z usługi. Ludzie się tam udzili, że to pójdzie gdzie indziej, że to wiesz, że oni to specjalnie wycofali z HBO, żeby to na przykład Netflix przejął te... nie wiem, czy... Bo wiesz, Kanał Plus ma ich streaming. Ma jakieś seriale HBO. Jestem ciekawy, czy to tam jest. Rzeczywiście ten argument taki, żeby w innych streamingach móc sprzedawać swoje produkcje jakoś czasowo, to rzeczywiście ma
ale
miejsce.
Ale to wiesz, dobra cyfrowe to jest takie śmieszne, nie? Bo ja rozumiem, że na przykład mieliby jakieś dzieło sztuki, jakiś obraz, no i on musi sobie zrobić turnę po różnych galeriach, żeby ludzie, którzy no nie mogą podróżować na przykład, nie wiem, między Ameryką a Europą, nie wiem, i tak dalej, wiesz, mogli też je zobaczyć, więc po prostu obraz, nie wiem, Mona Lisa z Louvre wyjeżdża i robi turnę po Ameryce, nie? I tam ci ludzie mogą obcować z tą kulturą, ale tak z dobrami cyfrowymi to jest takie dosyć dziwne, nie?
Możesz kupić ten serial na Prime.
Aha, czyli kupić. To też jest tak. No ale kupić jako okej, okay. jako, ale już nie, znaczy bardziej mi chodzi o to, że HBO
jeden
wyprodukowało ten program.
Jeden odcinek, 8 zł. Kup sezon drugi, odcinek, ale to jest sezon 2, możesz kupić sezon, możesz drugi, ale odcinek 1, 7 zł, sezon drugi za 49, a sezon trzeci, dobra czwarty, cena. Ale pierwszego sezonu nie ma. Nie możesz kupić.
Aha.
To też jest ciekawe, bo...
Moja teoria z Adam Harrisem.
Są tylko drugi, trzeci i czwarty sezon. Nie ma pierwszego, przynajmniej w Polsce. Nie mam do wyboru możliwości kupienia pierwszego sezonu.
No tak, no nie? No wiesz, to i tak jest tak, że wiesz, nie zrobili tak, że na przykład, nie wiem, byłby ten pierwszy sezon, ale usunęli dwa odcinki z tego sezonu, bo coś tam,
ale,
nie?
Bo nie, poczekaj, bo
muzyka
bo,
była.
Bo tutaj coś jest nie tak, bo Westworld miał tylko trzy sezony, o ile dobrze kojarzę. Muszę w tym momencie się cofnąć gdzieś tam do jakiegoś spisu, ile ten odcinek, bo tutaj...
Ja też na
Wikipedii
wejdę.
Jest, może po prostu jest błąd, nie no, cztery sezony jest napisane.
Tak, cztery sezony, 36 odcinków.
No, a na Prime możesz kupić
nawet nie wiedziałeś, że był czwarty sezon. No ale to już tak tylko, żeby wrócić do tego o Final Fantasy. Bo ci tak wszedłem słowo właśnie z tym Westworldem.
Nie, ja ci wszedłem słowo, bo ja ci podałem jako przykład ten Westworld, jako przykład takiego rozwinięcia pomysłu. Tak. Ja tak odbieram trochę Final Fantasy VII. Mhm. Wiesz, dla mnie...
Wiesz, bo ja się nie wychowałem w ogóle na
ciekawy
tym.
Rozwój,
mi ominęło Final Fantasy jako dobro kultury.
Ja pamiętam w świecie gier komputerowych, jak Final Fantasy wyszło chyba na peceta i wiesz, tam były takie pełne zachwytu recenzje w prasie konsolowej, a to wyszło na peceta i w świecie gier komputerowych to zjechali tę grę totalnie. Że jakieś takie... Wiesz,
dla dzieci.
Grafika... Bezsensowne, że zero rozwoju postaci same wbijają, nie masz żadnego wpływu, w jaki sposób chcesz rozwinąć daną postać. No zjechali tę grę bardzo, że to jest nieporozumienie i śmiali się, że na konsolach takie gry są hitami, nie? Gdzie tutaj w ogóle z czym do ludzi. Ale wydaje mi się, że trochę w tym racji jest, w sensie infantylna grafika, którą trzeba przeboleć, żeby dostać się do jakiejś tam głębszej fabuły i jakichś tam rozważań trochę głębszych. I to jest trochę taki kazus, wydaje mi się, JRPG-ów, jaki jest kazus w ogóle z całą popkulturą japońską, że masz naprawdę czasami fajne anime, które wygląda jak serial dla dzieci, a ma głęboką fabułę. W sensie tam ta historia i to, co tam się dzieje, jakiś tam dramat, jakiś tam czy chociażby jakieś rozważania science fiction, takie głębsze, które, gdzie barierą jest to, jak to wygląda. I tu jest chyba ten kazus Final Fantasy, że ja rozumiem ludzi, którzy się poodbijali, bo ta gra nie prezentowała się dobrze. Szczególnie z tym takim dysmorfizmem w momentach, gdzie nie jesteś poza walką i biegają takie kanciaste kulki udające bohaterów na takich prerenderowanych tłach. Jestem w stanie to wszystko zrozumieć. I ten system RPG, gdzie tam zarządzanie tymi umiejętnościami, wbijanie materii, leveli, on też jest taki, wiesz, dosyć... Nie jest głęboki. Mhm. No szczególnie tak, w tych pierwszych grach.
No tylko po prostu trzeba o nim pamiętać, bo jeśli się tego nie robi, no to ma się bardzo duże problemy bardzo, nie? No. Nie tylko po prostu w tych japońskich RPG, bo ja pamiętam, że tylko nie pamiętam w którym roku trafiła do mnie Final Fantasy VIII. To mi się podobała fabularnie. Ja całe życie w ogóle byłem przekonany, że chyba grałem w siódemkę, nie? I tak zawsze ją kojarzyłem, wiesz, mieszały mi się te tytuły. Ale ta ósemka, to pamiętam, że... fascynowała mnie, wiesz, te filmiki, jak one mi się podobały, wiesz, no ta historia taka głęboka, ale później przychodziło to eksplorowanie mapy i te uciążliwe, upierdliwe random encountery. Ja po prostu nie mogłem tego zboleć, że nie możesz dwóch kroków zrobić, czy tam więcej i zawsze jakaś taka potyczka i później te potyczki, wiesz, no, to był grind, nie? Że to musiałeś robić, żeby te rozwinąć te postacie i to mnie nigdy nie fascynowało. Tutaj muszę powiedzieć, że Final Fantasy tym remake'u no nie ma tego. Nie, po prostu idziesz i widzisz tych przeciwników i oni są zawsze na tej twojej ścieżce, więc ta gra jest tak zbalansowana pod tym względem, że owszem, możesz robić te dodatkowe zadania, jakieś questy, ale ja robię tak, że o ile mi się gdzieś tam zdarza, że wezmę od kogoś jakieś zadanie i faktycznie to zrobię, no to koncentruję się na tej głównej, na tym głównym celu i nie mam wrażenia, że okej, muszę się wrócić, porobić kilka jakichś, nie wiem, losowych potyczek, żeby rozwinąć postać i dopiero mogę tu wrócić, nie? Czyli po prostu idę płynnie. I to jest dla mnie no, bardzo istotne w tym, że ja jak się gdzieś cofnę, znaczy na zasadzie takiej, że przegram walkę, to jest tak, że nie było takiej sytuacji, że na przykład, nie wiem, przegrałem więcej niż raz, nie? Walkę z bossem, nie? Że to było tak, że nie byłem przygotowany albo zlekceważyłem to, wiesz, grałem jedną ręką, cokolwiek, to już mówię, dobra, muszę przysiąść, pozarządzać tymi atakami, tymi specjalnymi umiejętnościami, być przygotowanym, czy mieć te eliksiry, czy te wszystkie potions i tak dalej, wiesz, żeby być przygotowany na walkę, nie? I faktycznie, wiesz, sprawia mi przyjemność to, że gram na normalnym poziomie trudności, ale z tymi walkami jest jakieś takie wyzwanie, nie? Że nie możesz po prostu maszować, nie? Musisz jednak korzystać z tych umiejętności, a one wymagają od ciebie aktywnego partycypowania w tych walkach, nie? A tak jak powiedziałem, no 16, nie chcę wyjść na jakiegoś hejtera 16, ale po prostu 16 mi to nie leżało. A znowu w 15, w które też dużo grałem, to tam walka mnie po prostu gdzieś odrzuciła po wielu, wielu godzinach, nie? Po prostu już nie mogłem tego... Też tam chyba był jednak grind potrzebny, nie? Że tam bardzo szybko, jeśli chciałeś tylko grać fabułę, spotykałeś się z murem.
Nie, ja trzeba było, masz rację. Trzeba było robić te zadania, te bounties chyba były, nie? Na potwory.
Tak. Tam a świat był taki ciekawy, taką... no nie? Ta jazda samochodem,
tak, miałeś taki film takiej przygody, takiego... Rzadko kiedy grze się daje to taką, takiej wycieczki, przygody, takiego, wiesz, tam była intryga, tam się działy rzeczy, tak. A to takie, wiesz, jakieś takie pustkowia, gdzieś tam sobie tym autem jedziesz, słuchasz muzyki, wyskakują, trochę się pobijesz, jakieś zdjęcia porobisz, piknik robisz, czy znaczy tam obóz rozbijasz, to miało swój urok, ale nie jestem do końca pewny, czy ta gra mi się... Czy ta gra jest dobra, czy nie umiem tego tak za bardzo określić. W sensie ona mi się podobała właśnie przez ten film takiej wycieczki. Natomiast dużo, dużo bardziej dobrze wspominam, dużo bardziej podobałem się, lepiej wspominam 16, która była taką skondensowaną historią fabularnie, może ktoś powiedzieć, że prymitywną, bo to jakieś tam... świat fantazy, wojna, źli, dobrzy, ale miałem taką naprawdę radochę, jak te wielkie bitwy z tymi olbrzymami były i taka skondensowana, tam nie było aż tyle rzeczy do robienia, takie proste ścieżki, krótkie mapy, no nie wiem, jakoś tak miło to wspominam.
No ale drogi Rafale, to powiedz mi, co ty ostatnio grałeś. No jeśli to było Final Fantasy, to okej, ale...
Nie, po naszej rozmowie wtedy 18, jak nagraliśmy odcinek, czy tam już nie pamiętam którego, to ja sobie wróciłem do tego Car Mechanica, którego tam kiedyś dostaliśmy od naszego słuchacza w prezencie. Car Mechanic Simulator 2021 i trochę sobie porobiłem parę samochodów. I to rzeczywiście jest taka gra, którą najlepiej grać sobie do podcastu albo do jakiegoś audiobooka. Trochę właśnie w tym momencie nie mam za bardzo do czego tej gry używać, przy czym w nią grać, bo ani nie mam teraz żadnego audiobooka na tapecie, a jakoś też podcasty to tak u mnie bardzo mocno przyznam się, że przestałem słuchać, nie? Że to nie jest... Mam taką ilość kontaktów z ludźmi na co dzień, że niekoniecznie chcę w wolnym czasie słuchać prawdziwych ludzi, nie? Że wolę fikcję. Wróciłem do dwóch gier. Jedna to jest Minecraft z moją córką i tak naprawdę dopiero teraz młoda, po roku jak mamy tę grę, złapała bakcyla na niego i gramy sobie razem na split screenie i jestem bardzo zadowolony, bardzo mi się podoba ta gra.
Ale to w sensie, budujecie na przykład, czy robicie jakieś właśnie...
Survival gramy sobie. Sobie survival gramy i na razie budujemy sobie w dzień domek, biegamy po węgiel, po jakieś tam kopalnie eksplorujemy, wracamy do naszego domku i albo walczymy z potworami w nocy, albo jak mamy już dosyć, to sobie tam zrobiliśmy łóżka i przykimamy tę noc. Także mamy taki taką frajdę z tego eksplorowania tego świata i znajdywania różnych rzeczy. To po pierwsze. I ten Minecraft dosyć dużo czasu nam zajmuje tego wspólnego grania. Były takie upały, że rzeczywiście się siedziało głównie w domu, w tym powiedzmy chłodzie jakichś tam wiatraków i nie było sensu wychodzić na 40 stopni. Szczególnie, że wiesz, pracowałem, więc tak naprawdę to jechać gdzieś nad wodę, to już się właściwie nie było opcji tam o tej piątej jechać, nie? A druga gra, którą ja sobie gram wieczorami, to wróciłem do Taumaturga.
O, bo i grasz po polsku, mam nadzieję.
Tak, po polsku dominion. Gram. Ja powiem tak, ja w tę grę próbowałem ją w zeszłym roku zastosować jako odtrutkę na Monster Huntera. W sensie próbowałem czymś przerwać swoje jakieś tam tego mojego zajoba Monster Hunterowego i próbowałem różnych tytułów, żeby po prostu czymś się odciągnąć, bo czułem się z jednej strony bardzo usatysfakcjonowany graniem i super się bawiłem, ale z drugiej strony czułem, że ja kolejny miesiąc tylko gram w Monster Huntera, nie? I Taumaturga kupiłem. Teraz sobie przypomniał, bo wszedł do Plusa jakiś czas temu i mówię, a wrócę do tej gry i jestem zachwycony. Bardzo mi się ta gra podoba. Mam bardzo dużo niedobrego do powiedzenia. Jeszcze jej nie skończyłem. Jestem na chyba na tym etapie, gdzie muszę zdobyć golema. Tak naprawdę to jest chyba końcówka trzeciego aktu. Prolog, pierwszy akt do drugiego aktu, powiedzmy. Ale tak. Jestem zachwycony jak ta gra, nie wiem, czy odtwarza przedwojenną Warszawę, bo jest mi tutaj, nie interesowałem się tym nigdy, nie wiem, jak to wyglądało, ale...
Ale jest ten vibe, tak.
Jest ten vibe i wiesz, ja nie poza Breslau i Krajewskiego, ja nie czytam tych retrokryminałów też. Dla mnie to jest, w ogóle bardzo niewiele sięgam po takie kryminały, które, a wiem, że to jest bardzo modne, że są pisarze w Polsce, którzy mają wierne grono odbiorców i piszą kryminały o przedwojennej, tam nie wiem, Warszawie, Lublinie, wymienię jakieś miasto. I nigdy się w to nie wkręciłem, a teraz czuję, że naprawdę samo obcowanie z tym światem jest bardzo fajne. Takie po prostu widać ogrom pracy, ogrom zaangażowania jakiegoś takiego językowego, bo mamy bardzo fajne te stylizacje językowe i świetnie moim zdaniem jest zrobiony dubbing. Cała Warszawa, te mapy, po których się poruszamy, te niesamowicie odtworzone lokacje, zaczynając od jakichś brudnych targowisk i slumsów przy na Powiślu, czy tam wzdłuż tak. rzeki po drugiej stronie Warszawy, czy tych pięknych ze śródmieścia kamienic, hoteli. Dużo takich smaczków historycznych, jak tam właśnie, że kanalizacja jest na Pradze z piskiem żydowskim. Wiesz, jest i to jest, nie wiem, czy to jest prawdziwy jakiś zbadany ewenement teorii spiskowej z tamtych lat, ale takie broszury gdzieś tam się pojawiały w internecie, właśnie skany ktoś tak. zrobił.
Bo tam właśnie więc te plakaty, nie, czy tam w tej grze są plakaty, które właśnie też można sprawdzać, czytać?
Są ogłoszenia, są różne ogłoszenia, tak, do których możemy podejść. Nie, naprawdę, jeżeli chodzi o te wszystkie takie, powiedzmy, edukacyjne elementy, to tutaj jest tego dużo i uważam, że to jest niepodważalny atut tej gry, że otworzyli, że zdecydowali się na takie, a nie inne umiejscowienie akcji, że bawią się tym postmodernizmem, używają postaci historycznych i swoich wykreowanych tworzą. I to wszystko w takim fajnym sosie tych takich tego społeczeństwa takiego bardzo nie homogenicznego, jak jest teraz, tylko rzeczywiście tam mamy tych Rosjan, tych Niemców, Polaków, do tego Żydzi z tym swoim językiem. to wszystko się tak fajnie przenika, że wiesz, w jednej rozmowie masz trzech bohaterów, jeden mówi z jakimiś takimi ładną polszczyzną, jeden mówi z naleciałościami rosyjskimi, a jeszcze ten trzeci mówi z jakimiś tam niemieckimi wtrąceniami. I to wszystko funkcjonuje i to wszystko się fajnie ogląda.
A jak ci się podoba ta intryga w tym wszystkim? Bo tam jest w ogóle bardzo, ja uwielbiam te takie supernaturalne, czy tam, nie wiem, paranormalne, to się po polsku mówi, wiesz, elementy, nie, ten okultyzm. I tutaj, wiesz, my gramy takim detektywem.
Okultystą.
Okultystą. Nie wiem, on właśnie tym taumaturgiem, tak? Ta funkcja tam się nazywa. I on ma ten grimoire, czy jak to też, tak, tą księgę taką, zaklęć, nie zaklęć, to chyba po ojcu, przypomnij mi.
Nie, on ma swoją. On ma od dziecka swoją? Ma... On ma od dziecka tę zdolność i trochę właśnie tę przeszłość tam jego w pewnym momencie eksplorujemy, że dla niego to była jakaś tam dosyć ciężkie brzmienie, ciężki los. I koleje jego tam powiedzmy poczynania, jego koleje losu popchnęły go na tam taką niezbyt dobrą ścieżkę. Tak. Był powiedzmy, no nie wiem, jakimś tam chuliganem, wchodził na tam przestępczą drogę i przez to został wysłany do Europy. Nie został w Warszawie, bo tutaj dopuścił się z tym swoim kolegą, który ma teraz bar. Dopuścił się tam pewnych rzeczy, przez co zginął ojciec tego kolegi. On został odesłany. A ten grimoire ojca, o którym mówisz, on jest tym takim, no nie wiem, MacGuffinem, bo na razie to ojciec zginął, został zamordowany w jakiś tam sposób, a czy właściwie zginął, no takie są podejrzenia, no bo nie chcę też wchodzić w spoilery, ja już wiem, co się stało, ale aha, jak ktoś będzie zaczynał, to
oczywiście.
Tam jest podejrzenie morderstwa, znaleziono go w zawalonym budynku, grimoire zniknął i jest takie podejrzenie, że albo ktoś go ukradł, albo on jest u kogoś, jakiegoś innego taumaturga i na razie jestem na takim etapie, że właśnie poszukuję poszukuję golema, już jesteśmy, powiedzmy, jestem na etapie, że jest moja siostra w to wtajemniczona i razem, bo ona też ma skazę i razem go przywołamy i tego golema może, nie wiem, czy się go
tak.
Tam jest wybór, że możemy go oddać komuś albo temu żydowskiemu takiemu kto promotorowi walk nielegalnych, co ma ten Fight Club w podziemiach.
Aha,
na Powiślu chyba. Albo go zatrzymamy dla siebie. No a drugi wątek w tym kończący rozdział, tak mi się wydaje, jest właśnie poszukiwanie jakiegoś traumaturga, który jest doktorem, czy tam lekarzem, który gdzieś tam przez tych socjalistów partii, nie wiem, tam socjalistyczną, będziemy mieli do niego dojście i tam tak to wygląda. No nie, mnie się podoba, wiesz, to jest już pomijam aspekt mechaniczny cały na razie. To jest całkiem ciekawie wymyślone, że używamy tych swoich zdolności i tak naprawdę to jest trochę jak ten wiedźmiński zmysł, nie? Czyli podświetlamy jakieś przedmioty, podchodzimy do nich.
Tak.
Bardzo uproszczone wyciąganie wniosków, bo on automatycznie, to nie jest Sherlock Holmes, gdzie musimy sobie tam jakieś konkluzje poukładać i możemy dojść do złych konkluzji, tylko tutaj nasz bohater robi to z automatu i dochodzi do odpowiednich wniosków, ale nie musimy znaleźć czasami wszystkiego i pewne rozwiązania w niektórych zadaniach bez znalezienia wszystkich tam odpowiedzi możemy przejść to, nie? Możemy zakończyć zadania na różne sposoby. Jest takie zadanie z naszym kuzynem, które możemy rozwiązać mówiąc ojcu o wszystkim, a możemy stać cały czas i bronić kuzyna i wybielać go przed ojcem. Tak samo chyba z robotnikami, którzy kopią kanalizację w Śródmieściu. Też chyba na różne sposoby możemy to przejść. Także to jest całkiem spokojnie, że tak to jest.
To jest ten fajny aspekt tej przygodowy taki, nie? Takiej gry właśnie z tymi elementami, ale też jest właśnie fajne, bo to wspomniałeś o tych skazach, że ona ma tą skazę, bo to jest związane z tymi ja nie wiem, czy ja nie wtedy, jak kiedyś nie rozmawiałem o tej grze, to nie, nie użyłem takiego sformułowania, że to są takie pokemony, tylko właśnie takie dorosłe, nie? Bo to są te salutory.
No tak, bo zdobywasz te salutory, tak jak powiedziałeś, i...
Wykorzystujesz ich później w tych walkach taktycznych takich, no, taki...
Nawet nie taktycznych, to jest trochę turówka karcianka taka. Umówmy się, że mamy te salutory, które każdy ma tam... ty jako bohater masz 4 akcje, możesz wykonać. Każdy salutor może wykonać 4 akcje i w zależności od tego, jakie mają współczynniki twoi przeciwnicy, no to tak musisz sobie powybierać te salutory do ataków, żeby zlikwidować tych, zanim ci nie zejdzie cały pasek i nie nakładają ci statutów, różnych statusów, mhm. krwawienia, tych tak, podobnych tak, rzeczy. Także to jest taka RPG-owa walka, rzekłbym nawet, nie? No bo to na tym trochę polegały właśnie, nie wiem, w Personie, czy to inaczej jest przedstawione, bo mamy te karty, nie? To tak, mówiłem, tak karcianka. Mhm. Ale i nie wybierasz tego z jakiegoś tam... A to jest tylko kwestia wybrania... ubrania tego w artystycznie, nie? Że nie wybierasz tego z menu jakiegoś tam, że atak, silny atak, tak. mocny atak na psychikę przeciwnika i tylko robisz tam, powiedzmy, to w inny sposób, nie? Jest ten element RPG, bo możemy sobie, zdobywamy umiejętności, które dodatkowo możemy wczepiać do tych ataków, tak jakby podczepiać pod te karty akcji. I wtedy na przykład oprócz tego, że nasz atak zadaje obrażenia, to może jakiś statut nałożyć? Status? Ach. Ale to nie jest dla mnie clue tej gry. W sensie te walki są w spoko. Z bossami są, z czystymi statorami są trochę trudniejsze. One są dwuetapowe, ale to też bez przesady. To nie jest jakaś tragedia, żeby się męczyć jakoś bardzo długo. Znajdzie się sposób. Wiadomo, trochę to jest tak, jak musisz znaleźć to najsłabsze ogniwo, od którego zacząć. Ten najsłabszy przeciwnik, nie? Który możesz go załatwić, powiedzmy, w pierwszej rundzie albo ewentualnie w drugiej i później już tam po kolejnych przebiec się. Ale to dla mnie nie jest kwintesencja gry, bo czasami walka jest kwintesencją gry. Na przykład trochę jest... Porównam to do innej gry z zeszłego roku, do Ekspedycji 33, gdzie mam wrażenie, że jeżeli chodzi o gameplayowo, to całe eksplorowanie tych takich mapek, tej dużej mapy, tych mniejszych tego świata i znajdywanie jakichś pierdół, te jakieś elementy pseudozręcznościowe, to było mniej interesujące i tym clue tej gry to była walka i wybieranie tych też pod
właściwie to z tej ekspedycji, ta walka, to moim zdaniem to była taka To było świetnie zaplanowane. Wiesz, ta sama walka mogłaby być osobną grą w grze. Znaczy, mogłaby być osobną grą, no nie? Troszeczkę to inaczej opakować, właśnie ze względu na to, jak tam się te pikto i te umiejętności tam zestawiało ze sobą, żeby tworzyć te taktyki, jak one w jaką synergię wchodziły. I to w ogóle było kapitalne, nie? Tutaj pewnie
tutaj,
to jest w mniejszej skali. No więc.
I wiadomo, i fabuła była w porządku i ona miała jakoś tam metakontekst i to wydawało mi się spoko, ale samo to eksplorowanie to było... No, bardzo, bardzo takie było okej, nie? W sensie, że nie, jakoś się nie przeszkadzało, ale nie było czymś, co byś chwalił, wychwalał i mówił, jakie to jest wspaniałe, że możesz sobie chodzić po tych mapkach i gdzieś tam się coś świeci, podchodzisz i podnosisz i wow, znajdujesz kolejny pikto. Nie, tutaj kwintesencją tej gry to była walka i fabuła, to co się tam działo już poza graczem, nie? A tutaj tą walkę, to ja bym tak w ogóle, ona jest w porządku, ale ona nie jest dla mnie kwintesencją tej gry. Dla mnie jest w ogóle oglądanie tej Warszawy, bardzo fajne dialogi. Ubolewam, że trochę brzydcy są wszyscy w tej grze. W sensie, nie zrozumcie mnie źle, ja nie oczekuję, że tam by były jakieś super seks bomby z tych kobiet zrobione, i tylko, że jest pewnego rodzaju, wydaje mi się, że to jest wybór artystyczny, że wszyscy poza naszym głównym bohaterem i chyba jego siostrą są po prostu brzydcy. Te twarze, no nie wiem, czy to jest takie zasugerowanie, że ludzie te 100 lat temu byli po prostu brzydcy, 120 lat temu byli paspudni.
A może wizja artystyczna, żeby to...
No wiem, to jest wybór artystyczny, żeby te twarze nie były przyjemne, żeby były odpychające i nawet te kobiety, z którymi tam czasami mamy jakieś tam dialogi i widzimy, one nie są ładne. W sensie one są... mają coś takiego, co zniechęca, ale to nie jest tak, że jest... Bo one są... Bo te, bardzo często tam jest w ogóle tam naszą skazę dumy karmimy, nie? Bardzo często jest tak, że w tych dialogach nasz główny bohater wyciąga jakąś taką nieprzyjemną cechę każdego, z kim się spotka. A to jest jakaś zarozumiałość, a to jest jakaś perfidia, a to jest jakieś knucie tak. czegoś tam, a to jest jakieś małostkowość, a to jest jakaś tam, nie wiem, no, podejrzliwość, ale taka skrajna, nie, że...
Tak, no to są te skazy, tak, tak, tak.
Tak, i wydaje mi się, że trochę to jest to.
Aha. A wiesz, co jest jeszcze...
Że z jednej strony ubolewam, że są to po prostu każda morda jest brzydka.
Ale...
Bo każdy spotkany przez nas, nie wiem, facet to tam ma mordę taką zakazaną, jakby właśnie wyszedł z mordowni, pił cały dzień i po prostu taki zakapior pierwszej wody i oczywiście co, i nie przegadasz go, on będzie chciał się bić.
To jest ciekawe, bo w ogóle aż tak nie pamiętam tego, ale pewnie by mi się to rzuciło w oczy i być może to tak było, bo tam chyba są jakieś takie sytuacje, że chyba jesteście na jakimś takim bankiecie, nie, że tam się pojawiają te też takie damy z wyższych sfer, nie, i one też tak, chyba że nie pamiętam dokładnie wszystkiego, kurczę, próbuję sobie przypomnieć, bo tam chyba jakiś w ogóle seans spirytystyczny, nie,
my bierzemy, jest tak. Jakaś taka, jest taka szpetota, jakaś taka, no chociażby w Rasputinie jest jakaś taka przebiegłość.
No ale on to powinien być, tak, jakby taka, taki w loże powinno być, że on jest taki trochę dziwny demy. Chociaż, wiesz, właśnie w ogóle ten aspekt Rasputina mi się bardzo podobał, bo on w tych wszystkich historiach okultystycznych zawsze takie kluczowe miejsce ma. I mi się strasznie podobała, wiesz, ta rola Rasputina w Hellboyu, nie? Może nie jest jakaś taka... No nie wiem, przynajmniej tak to pamiętam, wiesz, do dawno nie nadrobiłem tego. Właśnie muszę sobie zrobić duologię. Duologię, tak się mówi? Tą Del Toro Hellboya.
Del Toro.
Właśnie. Ja w ogóle nadal nie widziałem tego najnowszego Hellboya. Tego...
Ja też jego nie będę oglądał.
I nie wiem dlaczego, bo nie poszedłem do niego kina. Nie wiem, kto zagrał tego Hellboya, ale...
No właśnie, mówimy o tym ostatnim, że w tym poprzednim, tym trzecim była Mila Jovovich i...
No i ten szeryf z tego, ze Stranger Things, jak się nazywa ten aktor? Ja, ale zapomniałem, dziurę mam.
No, on też gra w Alone in the Dark ostatnim, tak. Grze. Aha, jeżeli mówimy o grach, nie? Ale tak, masz rację, on gra tego ojca Jeleny.
Tak.
Czerwonego, nie wiem, Red coś tam, Guardian. Red Guardian.
A teraz już, wiesz co, ty mów, a ja już wygoogluję, bo teraz też mi tak zakręciło się.
Red Guardian, tak, ale wiesz, ten czwarty to jest jakiś, nie wiedziałem, że on w kinach był. Myślałem, że to jest direct to DVD, w sensie, czy tam od razu na streamingi to poszło. Jestem zszokowany, że to gdzieś tam było w kinach. Jestem w ogóle niezainteresowany tym filmem i powiem szczerze, że żałuję, bardzo żałuję, że nie kupiłem, nie wiem, czy to w ogóle da się teraz kupić, te animacje, które były w stylu Hellboya zrobione. Tam były dwa filmy były animowane i żałuję, że tego wtedy nie kupowałem, to walało się w Carrefourze w koszach z tanimi płytami po 5 zł czy po 10 to było i ja to obejrzałem pewnie w tym drugim obiegu, a nigdy nie pomyślałem, żeby mieć to w domu.
David Harbour, tak się nazywa aktor, który grał Jima Hoppera i właśnie później Hellboya w tym.
No. Także to ale... podsumowanie, taumaturga pewnie będzie jeszcze jakiś tam moment, albo nie będzie, bo może...
Zresztą mnie tak zachęcili do tego, że może wrócić, bo ja przyszedłem tę grę, kiedy ona była tylko w wersji angielskiej i to była jedna z tych gier, gdzie bardzo dużo alarm taki się podniosło, że ta gra powinna mieć, bo w końcu była robiona w Polsce.
On ma super dubbing.
I oni zrobili super ten dubbing jest. I niestety to się pewnie jakoś na sprzedaży specjalnie nie odbiło, ale ja do tej gry w takim razie sobie wrócę, bo widzisz, ja na przykład uważam, że ta gra Fajnie, że miała tą walkę, chociaż ona miała...
że mnie walka jest irytowała. W porządku.
Tak, ale nie, chodzi mi o to, że pamiętasz taką grę Game Deck? To ona była tylko, że bardziej science fiction, oparta na uniwersum Marcina Przygoka właśnie. Tak, książkowym. I tam chyba zrezygnowali z walki, ale nie zrobili tej gry na takim poziomie, na przykład było Disco Elysium, żebyś na przykład nie czuł, że ci czegoś brakuje w całej tej grze, nie? Że ona była ciekawa, ona miała fajne momenty, ciekawe światy, ale była taka malutka, wiesz, że nie czułeś, że po prostu jesteś, wiesz, że to jest jakiś duży świat, nie? I w tym momencie mi się wydaje, że też jakoś nie jest ta warstwa jakoś taka ogromna, nie? Tam się chyba podróżuje między tymi dzielnicami.
Ale każda jest, każda ma swój charakter, każda ma jakieś takie charakterystyczne punkty i ta walka też nie, żeby była, żebyście zrozumieli mnie, drodzy słuchacze, że nie graliście w tę grę. Ja tej walce nie zarzucam absolutnie nic, tylko uważam, że ona nie jest dla mnie clue rozgrywki. To nie jest tak, że ja pędzę od walki do walki, bo zastosuję jakąś nową, wymyślną taktykę, którą właśnie sobie skomponowałem tam, bo coś nowego mi wpadło. Nie. Ona jest i ona...
To jest zło konieczne. Będzie... Miałem wrażenie.
Czasami sprawić może przy bossach problemu, bo nie wiem, no, nakłada jakiś tam nieprzyjemny status, ale uważam, że clue jest... Polski dubbing jest super. W ogóle te wyzwiska, te takie już, które już wyszły z mowy potocznej, są uważane za jakieś archaizmy, trochę inna składnia i to jest naprawdę fajnie przeczytane i zagrane. I kurde, no ja powiem szczerze, że ta gra bardzo zyskuje na tym właśnie, bo to się dzieje w Polsce, to się dzieje w Warszawie. Oni mówią super, ten język jest przebogaty, taki aż cieszący ucho, że jakieś takie słowo jest, którego się nie słyszało, nie wiem, 20 lat, bo to twój dziadek używał go kiedyś, czy tam kolega dziadka i nagle wraca to słowo i mówi, o kurde, no super.
Motyla noga. No to fajnie, cieszę się, że ci ta gra jakby wróciła pod twoje strzechy i że w nią grasz, ale tak wspomniałeś trochę i tak już, chyba że jeszcze jest jakaś gra, w którą ostatnio grałeś, bo jak nie, to bym taki malutki kącik kulturalny zrobił, bo wspomniałeś trochę o kinie i tak sobie pomyślałem, że...
No okej, to pogadajmy o kinie. Ja powiem ci, na czym byłem wczoraj w kinie.
No właśnie, czy to był ten taki słynny film, który bije rekordy, a był zrobiony za miskę rosołu?
Na nich też byłem, bo dwa takie filmy są, gdzie youtuberzy się wzięli za filmy i oba widziałem Backrooms, który jest całkiem niezłym horrorem, biorąc pod uwagę, że robi to osoba młoda, 19-letnia, osadziła akcję w latach 90. i całkiem fajnie to wypada, w sensie samo Backrooms jest niepokojące, interesujące. Ta przestrzeń liminalna jest zrobiona bardzo ciekawie. Ma jakieś podwaliny takiego bardziej horroru psychologicznego niż horroru nadnaturalnego, aczkolwiek tak naprawdę nie wiemy, co tam się dzieje, że to nie jest do końca wyjaśnione i jest jakaś tam większa tajemnica, jakaś większa organizacja i że dzieją się rzeczy. To widziałem też Obsesję, która jest moim zdaniem horrorem wywołującym taki dyskomfort, że ja miałem ochotę po prostu wyjść z sali.
Ale to jest dyskomfort na zasadzie taki body horroru, takiego, wiesz, jak Obsesja, jak Substancja na przykład, czy coś w tym stylu, czy raczej po prostu jakiś taki niepokój wywołuje w tym, co się dzieje.
Powiem wam, co jest w trailerze już widać i to jest takie zawiązanie akcji. Jest sobie chłopak, normalny chłopak, nie? Który jest zakochany w swojej koleżance i dostaje gadżet ze sklepu, kupuje gadżet w sklepie ezoterycznym. Willow Wish się to nazywa. Taki patyczek, który jak przełamiesz, to spełni twoje życzenie. I on sobie życzy, żeby ta dziewczyna go pokochała, jak nikogo nie kochała. No i to jest ta tyłowa obsesja, nie? I to, co się tam dzieje między nimi, jest niepokojąco straszne. W sensie na początku jest niepokojące i czujesz po prostu, że nie chciałbyś się znaleźć w tej relacji, a później jest po prostu no, taki autentyczny dyskomfort. Są momenty straszne, są momenty straszne, zrobione jest to naprawdę z wyczuciem. Natomiast ja przyznam się szczerze, że no, miałem ochotę
wyjść.
Nie, że nie chciałem tego filmu obejrzeć, nie, bo ten film się podobał, ja go bardzo dobrze oceniam, ale jest tak
Czy polecasz jest iść coś... na niego do kina na przykład z drugą połówką? W sensie, ja nie wiem, czy ty poszedłeś, ale chodzi mi o to, czy to jest taki film, który pary powinny oglądać, czy właśnie ze względu na tą tematykę.
Czy ten film jest pod znaku cockblocker? Tak, to jest film pod znaku cockblocker. Także jeżeli na niego pójdziecie, to prawdopodobnie jeszcze może zjecie razem kolację i to jest koniec, nie?
Dobra, czyli muszę obejrzeć ten film bez żony w takim razie, okej. Okay.
Jest też tam trochę tego body horroru, ale ta główna bohaterka, Nikki, ją gra... bardzo ciężkie nazwisko, Navarrete, nie wiem jak to się czyta, Indy Navarrete jest po prostu fenomenalna w tej roli i to co ona tam robi z mimiką, z twarzą, z ciałem, to jest naprawdę bardzo bardzo dobre aktorstwo i często jej sama twarz, to co ona robi twarzą już jest nieprzyjemne, więc to też jest film zrobiony za jakieś śmieszne pieniądze, które tak naprawdę to jest tajna Blumhouse'u, nie? Czyli oni tam mają sporo tych takich tanich horrorów, które wystrzeliły, ale to jest fenomen, nie? I to też jest drugi twórca internetowy, to jest też youtuber, który zrobił bardzo intensywny thriller, horror, no tak, bo tu jest wątek paranormalny, więc to jest horror. Ja polecam. Naprawdę to jest coś, co zostało ze mną, ale wczoraj byłem w kinie na nowym Robin Hoodzie.
O, to totalnie z innej beczki, ale to nowy Robin Hood, rozumiem, że taki tradycyjny Robin Hood, nie nowoczesny.
No nie, właśnie, że nie. To jest, powiem ci, że to jest bardzo ciekawe podejście do Robin Hooda. Ja wiem, że jeżeli lubisz takiego typowego Robin Hooda, facecie w rajtuzach, to tutaj nie znajdziesz tego. To jest takie slow cinema. Gra Robin Hooda Hugh Jackman. I to jest stary Robin Hood. To jest facet, który jest banitą od wielu, wielu lat i chyba od ostatnie 10 to się po prostu ukrywa. Robił to Michael Sarnowski. To jest facet, który nakręcił taki film. Powiedzmy, wrócił na salony dzięki niemu Nicolas Cage, bo on nakręcił Pig, Świnia, ten film, gdzie taki, powiedzmy, film sensacyjny, gdzie kradną świnie głównemu bohaterowi. Kojarzysz ten film?
Coś tak, ale chyba nie.
Że zaczęto trochę patrzeć na Nicolasa Cage'a po tym filmie jako aktora, który rzeczywiście nie jest tylko aktorem B-klasowych filmów, ale może też w takim jakimś arthouse'ie, czy w czymś poważniejszym zagrać. Robin Hood, koniec legendy. No to tutaj mamy Robin Hooda, mordercę, który opowiada tak naprawdę trochę demitologizuje swoją postać sam, że rzeczy, które o nim opowiadano jako tam wesołej gromadce jakichś rozbójników, którzy okradali bogatych i rozdawali biednym, to nie jest do końca prawda. Oni po prostu kradli i może rzeczywiście w jakiś tam sposób to sugeruje, że kradli złym, ale to tak. On to mówi z takim przekąsem, że kradli po prostu, okradali ludzi, mordowali ich i to wywołało jakąś tam pokoleniową traumę wśród tych ludzi, którzy tam mieszkali, że Robin Hood zabił czyjegoś ojca, to brat tego faceta, dziecko tego ojca szło walczyć z Robin Hoodem i powstawały konflikty pokoleniowe, które i niekończące się wojny, gdzie jest pewna taka scena, gdzie jest pokazana, jak Robin Hood zakopuje kolejne ciało osoby, która przyszła go w góry zabić. No i historia jest taka, że mały John pojawia się któregoś dnia właśnie u niego i prosi go o to, że żeby pomógł mu odbić farmę z rąk jakiegoś tam rodu, bo zorientowali się, że ta tożsamość, którą przyjął, to jest fałszywa i konsekwencje pewnych wyborów, które tam podejmuje właśnie Robin Hood i mały John, to jak gdzie trafia później Robin Hood, to jest slow cinema, takie naprawdę slow cinema, dużo scen bardziej budujących nastrój, jakimś tam obrazem, muzyką, jakąś tam kontemplacją nad tym, co chwilę temu bohater powiedział, bo on jest bardzo świadomy, on nie jest beztroskim głupkiem, który macha mieczykiem, tylko przesiąkniętym tą traumą zabijania, ciągłym oglądaniem się za siebie i niszczeniem całych rodzin. Bohaterem, który jest bardzo świadomy i wiesz, wydaje mi się, że dawno nie było takiego filmu z Robin Hoodem, który, bo byłem na tym z Russellem Crowe'em, byłem na tym, gdzie Jamie Foxx grał Nazira.
Bo jeszcze ta współczesna wersja z tym aktorem z Baby Drivera chyba, nie? Taki. Nie współczesna, tylko taka, kurczę, jakby to powiedzieć, taka stylizowana nowocześnie, nie wiem, to...
No to tam jest, tam grał właśnie Jamie Foxx, grał Robin Hood Początek, ona była sprzed 8 lat, ale czy tam grał ten z Baby Drivera, to ja ci powiem, nie umiem ci odpowiedzieć, szczerze mówiąc, bo tam chyba grał ten z Egerton, nie, kurde, jak się ten aktor nazywa, wiesz, z... Tak, Egerton, Taron Egerton.
Nie, to mi się, to nie, dobra, to mi się pomylili mi się młodzi aktorzy. Tak, że Ansel Elgort grał w Baby Driver, a ten, o którym to mówię, to był...
Ale Jamie Foxx grał w Baby Driverze, więc powiedzmy, że byłeś bliski, tylko aktora pomyliłeś.
Tak, troszeczkę mi się...
No i wiesz, tutaj taka konkluzja, że była, że nie było żadnej Lady Marion i wielkiej miłości, że... Robin Hood rzeczywiście poderżnął gardło szeryfowi, co spowodowało jeszcze jakieś tam większe konflikty, że szkarłatny Will został spalony żywcem, czy tam wycięto, powieszono go gdzieś tam, wiesz, to są nic, a nie, sorry, tam Jamie Foxx grał małego Johna, a nie tego, nie Nazira, ale to już nie jest ważne, że nic, co oni robili, nie zostało bez konsekwencji dalszych. Tam nikt tak naprawdę happy endu tam nie doczekał, nie?
Tak.
Bo klanowość, jakaś taka ciągła zemsta i próba nie wiem, tego swojego honoru, ratowania honoru rodziny wymagała od tego, żeby doprowadzać do ciągłych konfliktów. I wiesz, film mi się podobał. Jest naprawdę bardzo fajny. Myślę, że jest to jedna z ciekawszych ról Hugh Jackmana, który ma dużo. Poza tym, że grał Wolverina, to on ma naprawdę dosyć ciekawe wybory. I przecież u Nolana był w Prestiżu i trochę tych musicali, tych ról, tak mi się przynajmniej wydaje, miał, ale gdzieś ten Robin Hood, powiem szczerze, do mnie trafił, nie? To nie jest na pewno film, który każdemu się spodoba. Że dla wielu ludzi takie rzucenie się na legendę, legendę kina rozrywkowego, legendę, ale też zawsze przedstawianego w sposób pozytywny, mimo że oni tam byli rozbójnikami wyjętymi spod prawa, to z jakiegoś powodu byli. Tam próba tak. Mówienia, że ograbili ich z majątku, jak byli na wyprawie krzyżowej, czy tam samego Robina z Locksley. I tam obudowywanie ich poczynań w takie pozytywne, że oni walczyli dla biednego ludu, że tam ta szlachta i podatki były takie straszne, bo przecież ciągle te wyprawy krzyżowe sobie wymyślali, więc zaciskali kaganiec na i to homonto na tym biednym ludzie. A to ten film tego nie ma, nie? W sensie on jest tak. Po pierwsze bardzo brutalny, ale taki naprawdę bardzo brutalny, jak teraz jest to w tych wszystkich takich filmach kostiumowych pokazane. Brudny, brutalny, dosłowny, naturalistyczny w pokazywaniu tej przemocy. A z drugiej strony mówię, on jest powolny. Tam jest raczej nastawiony na jakąś refleksję niż na pokazanie akcji, której trochę jest, ale raczej tutaj zupełnie w innym kontekście jest ta akcja pokazana, raczej jako kolejne cegiełki do tego nie wiem, jakiegoś tam stryczka, no nie wiem, dla Robina Hooda. Tak. Ale nie, no, ciekawe podejście, ciekawy film. Wydaje mi się, że jeden z... Na pewno lepszy niż dwa ostatnie, które były te duże, czyli z 2010 z Russellem Crowe'em i ten, o którym mówiliśmy, z Egertonem i z Jamie Foxem. Tak. No to było tragedia, ten ostatni.
Znaczy mi się ja powiedziałem, że współczesny, bo tam było coś takiego, że on, ten młody chłopak wracał tak jakby tam jakiś z misji na Bliskim Wschodzie, wiesz, na zasadzie takiego, że to jakby wracał
tak,
z wojny.
Tak, i drift robił chyba wozem konnym. Coś takiego
tak,
mogło
tak. No i szalej z tych łuków jak z karabinów maszynowych. Oni je tak już trzymali w ogóle, wiesz, to było tak, że miałeś wrażenie, że ktoś po prostu na skórkę współczesnego filmu takiego wojennego, no nie, wiesz, nałożył skórkę tego średniowiecza, no nie, i tak dalej, ale...
Także
znaczy on miał jakiś taki ciekawy vibe, ale bo to był Guy Ritchiego, tak? Czy nie Guy Ritchiego?
Nie, Guy Ritchiego, ten film to był Król Artur, który był naprawdę w porządku. Ja złego słowa na Króla Artura nie powiem, bo uważam, że to było bardzo ciekawe, ale ten Robin Hood, o którym mówimy...
Otto
Robin Hood,
Bathurst.
On próbował odtworzyć to, co Guy Ritchie robił w Królu Arturze, czyli tak. Taki, wiesz, nowoczesny montaż, bo tam były, wiesz, były takie sceny gdzieś tam, jak sobie coś ukradli, takie przerzucanie tej sakiewki, takie, wiesz, takie... bo Guy Ritchie zrobił z tego Króla Artura właśnie takiego trochę swój gangsterski film, nie? Tak, ten Król Artur to był właśnie gangster jakiś taki w takim tym Londynie, taki, to wszystko było takie jak Szemrane Towarzystwo, tak. Ale to też było takie, umówmy się, przystojni złoczyńcy, oczywiście tacy szubrawcy, ale też z dobrym sercem, nie przesadzajmy, żeby każdy ich lubił. A tutaj mamy tego Robin Hooda, początek tego z 18 roku, to była próba jakaś taka, no nie wiem, czasami jakie takie, dla pokolenia MTV, które już takich filmów nie oglądało, zrobienie, nie wiem, 8 lat za późno, może nawet więcej. No w każdym razie, ja ostatnio byłem dużo w kinie, jeszcze byłem na Supergirl z córką. Jej się zdecydowanie bardziej podobał.
Czytałem, że byłeś, robiłeś za lektora w tym.
Tak, kinie. Bo dałem ciała i wybrałem, że spojrzałem i poszliśmy na z napisami. I miała taki seans szeptany z mojej strony. Aha. Powiedział, że było w porządku, bo tam dużo dialogów aż nie ma, nie? Jakoś specjalnie.
Tak, tak. A to jest, zapytam cię, tylko, bo może nie będziesz chciał tutaj robić recenzji całego filmu, ale ja kiedyś powiedziałem, że chyba nawet po którymś tam faście, chyba w tym ostatnim Fast X, nie? Gdzie no, Jason Momoa grał no, jednego ze złych, mówię, no to jest idealny Joker. Nie Joker, przepraszam, Lobo.
Jak on się ale ten, chyba, że Joker tym... też mówiłeś, że to był...
Joker, tak, jest... ale tak, Joker, ale w sensie, w kontekście chyba było, że była taka plotka, że on miał tego Lobo zagrać, nie? Lobo. I trochę się zmaterializowała ta plotka, no nie? No bo on w końcu tutaj zagrał tego
to
Lobo.
To jest słabo napisana postać.
No właśnie, że takie rozczarowujące, że nie zrobili po prostu wokół niego filmu, tego ostatniego Czernianina, tylko zrobili, że on się tam pojawia i prawdopodobnie go nieźle... wygładzili, no bo jest taka koncepcja, żeby jednak nawet
nie,
te
no,
czarne charaktery,
jest,
tak?
On jest antybohaterem pewnym, tak, znaczy on zabija. Aha, rzeczywiście okay. To nie jest tak, że nie zabija. On też ma ten swój taki cięty język, natomiast nie ma go dużo. Jest fajnie ucharakteryzowany. Tylko, że on tam nie ma za bardzo co grać, w sensie nawet nie powiedzieć, że nie ma co grać. On tam nie ma za bardzo co robić, nie? Tam jest jakimś tam, powiedzmy, elementem dodatkowym, postacią, którą spotykają nasze bohaterki na swojej drodze, który ma tam swoją jakąś agendę, czyli ma kontrakt do wykonania. gdzieś tam się pokrywają im ścieżki w pewnym momencie, nie? Także w ostatecznym, powiedzmy, w ostatnim akcie, w finałowej walce, no to się ich losy łączą i powiedzmy działają razem.
W ramię w ramię.
Nie? Ale no nie tak, że w ramię w ramię, że ona ma w nim sojusznika, tylko on po prostu robi swoje i one robią swoje. Wiesz co, ten film miał jakieś tam już wychodzą rzeczy, że były problemy, że to, co nakręcił reżyser, było słabe, że montaż przejął James Gunn całkowicie, że było przemontowanie tego filmu, on miał być chyba dłuższy, jest do 1,5 godziny, tak już teraz nie pamiętam, ale tam takie plotki były, że skrócony ten film. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że komuś ten film się będzie podobał, takiej dorosłej osobie dojrzałej, że znajdzie tam coś dla siebie, ale nie ukrywajmy, że to jest film dla nastolatków i mojej córce się, która nie jest nastolatką, on się podobał, ona się cieszyła, ona kibicowała Supergirl, ona w pewnym momencie tam na finałowej walce to nawet, wiesz, wymachiwała pięścią w powietrze. Więc i była taka uradowana, widziałem ten uśmiech, taki banan, że wiesz, że to wszystko, co złego, co spotkało te postaci przez te, powiedzmy, godzinę 10, to teraz one mogą się w jakiś tam sposób zrewanżować i ten revenge ona odczuła i mi się ten film podobał dlatego, że ja to zobaczyłem, te emocje mojej córki, ale powiedzmy sobie szczerze, no ja jestem mniej zadowolony, ale no uważam, że no, bólu nie było, nie? Natomiast nie polecam iść na niego, nie? To tak jak jest, wiesz. Mhm.
Drogi Rafale, musimy gdzieś postawić kropkę w tym nagraniu, choć czuję, że moglibyśmy jeszcze godzinę rozmawiać, bo tak sobie pomyślałem, że bym cię zapytał, czy widziałeś serial Ted. I ja myślałem, że to jest nowy serial, a to się okazuje, że to jest od dwóch sezonów.
Nie.
Więc...
Nie widziałem serialu Ted, widziałem tylko pierwszy film Ted.
Ale serial jest świetny.
Byłem na nim w kinie.
Tylko, że zauważyłem, że on niestety nie jest wszędzie na Netflixie, tylko jest akurat tutaj, w Irlandii, więc też za bardzo nie mogę powiedzieć, że go reklamował. Być może jeszcze będzie okazja o tym porozmawiać. W każdym razie, drogi Rafale, bardzo ci dziękuję za to, że mogliśmy zrobić taki wspólny rant na tę zmianę dziejową, jeśli chodzi o gry, o przyszłość się. Łączymy się z bólu z wszystkimi kolekcjonerami i też ludźmi, którzy jednak lubili mieć tę możliwość właśnie pożyczenia gry, odsprzedania gry i tak dalej, że niestety żyjemy w takich czasach, że to przejdzie do lamusa i tylko te stare gry będzie można jeszcze nimi pohandlować. No ale co wie, co przyniesie przyszłość. Dziękuję ci, drogi Rafale, za rozmowę.
Srogi Rafał.
Szuroki Rafał, już mi się plącze troszeczkę język. Dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom za wysłuchanie odcinka. Pamiętajcie, żeby wpadać na grupę Fantasmagierii, komentować pod odcinkiem, czy na Spotify, czy na YouTubie. Hashtag Robin Hood. Tak sobie pomyślałem, Robin Hood, co na to? Może być Robin Hood, czy...
Może być Robin Hood.
Tak, niech znajdzie się jakiś Robin Hood, który powstrzyma te zapędy wielkich korporacji, jeśli chodzi o te zmiany i gdzieś ten zwykły gracz gdzieś na tym koniec końców jednak zyska, że może te zmiany doprowadzą do czegoś jednak pozytywnego, chociaż ciężko w to uwierzyć. Więc takie moje życzeniowe. Pamiętajcie, żeby wspierać Fantasmagierię na wszelkie sposoby. Jest oczywiście zbiórka, ale to już nie będę teraz zajmował czasu, żeby o tym mówić. Wszystko jest w opisie odcinka i na grupie. No i co? Słyszymy się za tydzień. Cześć, hej.
Cześć.